będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy część drugą rozmów niedokończonych, zatytułowanych Majątek Skarbu Państwa w Służbie Narodowi. W studiu Radia Maryja pragnę powitać, dzisiaj już po raz drugi, ponieważ wcześniej w studiu telewizyjnym. A teraz witam bardzo serdecznie pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w kancelarii premiera. Panie ministrze, serdecznie.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Uśmiechamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I towarzyszy panu ministrowi pan Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.
Cześć Boże, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
Drodzy Państwo, bez wielkich wstępów mamy tutaj ekspertów, którzy będą też do Państwa dyspozycji, ale na samym początku chcemy podsumować to, co już było w części telewizyjnej. Dobrze wiemy, że rząd pani premier Beaty Szydło stawia sobie między innymi jako cel ochronę majątku narodowego. To ona kiedyś powiedziała: przyszliśmy po to, aby uchronić majątek Skarbu Państwa przed tym, co chcieliście zrobić, sprzedać wszystko. Pani premier zaznaczyła, że w czasie 8 lat rządów poprzedniej koalicji PO-PSL, która chciała wszystko sprzedać przez Polskę, przetoczyły się niebotyczne afery. Naczelnym celem rządu jest ochrona majątku narodowego. Wiemy, że następują zmiany i o tych zmianach już Państwo właśnie powiedzą specjaliści, eksperci, Państwu już dobrze znani. Oddaję głos panu ministrowi, panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu i panu przewodniczącemu Wojciechowi Zubowskiemu. Może by najpierw naszym widzom, szczególnie tym, którzy z różnych powodów, może niektórzy w tym czasie oglądali skoki narciarskie w Wiśle, prawda, nie mieli trudny wybór, prawda, więc teraz myślę, że jest ta korzystna sposobność, by słuchać tej audycji i też wziąć w niej aktywny udział. Już teraz, drogi słuchacze, bardzo zapraszam, by po tych niejako rozważaniach wstępnych też po prostu zadzwonić, dopytać się, by to była audycja przez nas wspólnie tworzona. Bardzo proszę, panie ministrze, panie przewodniczący.
Przede wszystkim, ojcze, bardzo dziękujemy za zaproszenie do Radia Maryja, do telewizji Trwam, bo dzięki temu możemy w sposób bardzo kompleksowy opowiedzieć o tym, jak wygląda dobra zmiana w podejściu do majątku Skarbu Państwa. Jak wygląda dobra zmiana w zarządzaniu mieniem państwowym i porozmawiać, podzielić się tymi informacjami, ale też liczymy na kontakt ze słuchaczami, na to, że będzie to tak jak zawsze w Radiu Maryja forma konwersacji, rozmowy. I w części telewizyjnej ze względu na mniejszy czas pewne rzeczy tylko zasygnalizowaliśmy, ale wraz z panem przewodniczącym, panem posłem Wojciechem Zubowskim, mówiliśmy o tym, że zgodnie z naszymi obietnicami wyborczymi, zgodnie z tym, na co umówiliśmy się z Polakami w kampanii wyborczej, postawiliśmy na zmianę w formule zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Do tej pory funkcjonowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Wcześniej było to Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. My postawiliśmy na takie zarządzanie zadaniowe. Odeszliśmy od formuły ministerialnej i spółki Skarbu Państwa trafiły zgodnie ze swoim profilem gospodarczym, zgodnie z profilem biznesowym do poszczególnych ministerstw. Mówiąc obrazowo i na przykładach, spółki energetyczne, takie jak Orlen, Lotos, elektroenergetyczne, PGE, Enea, Energa, Tauron, gazowy, PGNiG, trafiły do ministra energii. spółki odpowiedzialne za infrastrukturę, za budownictwo, za transport, taki jak Polski Holding Nieruchomości, jak PKP, który już, to już wcześniej, są w gestii ministra infrastruktury i budownictwa. Spółki odpowiadające za sferę finansową, Bank PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, są w gestii ministra finansów. Spółki rozwojowe, misyjne, PZU, wiele spółek z tej szeroko pojętej sfery rozwoju są, trafiły do ministra rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Czyli te spółki są u poszczególnych ministrów, natomiast w ręku pani premier jest koordynacja nadzoru, podniesienie jakości tego nadzoru nad wykonywaniem praw z akcji i udziału w poszczególnych spółkach. I przy większych transakcjach, przy większych operacjach, przy bardziej skomplikowanych decyzjach pani premier będzie wyrażała swoją zgodę na pewne działania. Również z pozycji, z wysokości kancelarii premiera będzie spojrzenie na poszczególne resorty po to, żeby była współpraca, żeby ktoś to koordynował, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której następuje pewne takie rozczłonkowanie działań spółek, które powinny współpracować. To jest, mówię o takim modelu ogólnym, bowiem w rządzie pani premier Beaty Szydło gramy drużynowo i tu bardzo, bardzo ważne jest to, że jest wola współpracy poszczególnych ministerstw i ta współpraca wychodzi Polsce bardzo dobrze. I podsumowując, w zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa zatrzymaliśmy bezmyślną i chaotyczną prywatyzację. Zatrzymaliśmy wyprzedaż majątku narodowego, zatrzymaliśmy opróżnianie portfela Skarbu Państwa. Uważamy, że w Polsce trzeba inwestować i zarabiać, zamiast pozbywać się majątku z naszego portfela. I tylko w tym jednym roku rząd premier Beaty Szydło uratował taką spółkę jak Autosan, jak Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, gdzie 300 osób pracuje. Wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na rozwój najstarszej polskiej firmy Cegielskiego, wielu, wielu innych firm. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa były naszym oczkiem w głowie, a nie piątym kołem u wozu, jak było do tej pory w niektórych przypadkach.
Proszę Ojca, Szanowni Państwo, warto tutaj zwrócić też uwagę na to, że o takim modelu działania, o planach właśnie dotyczących takiego podejścia do spółek Skarbu Państwa my mówiliśmy już wielokrotnie wcześniej. Niestety rząd poprzedni nie był zainteresowany podjęciem tego typu aktywności. Mało tego, spółki nie były traktowane tylko jako piąte koło uwozu, ale wręcz jako swego rodzaju chyba przechowalnia, bo wszyscy pamiętamy chociażby deklarację Platformy Obywatelskiej z roku 2008 czy 2009. Wtedy była mowa o budowie elektrowni atomowej. Została powołana specjalna spółka, która miała się tym zająć. No i po latach niedawno okazało się, że owszem, spółka została powołana. Prezesem został jeden z ministrów z rządu Platformy Obywatelskiej, ale poza tym, że co miesiąc brał pensję w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zasadzie nic w kierunku realizacji tego projektu, czyli do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, nie robiono. Szanowni Państwo, na pewno też warto pamiętać o tym, że wymagane jest zrobienie swego rodzaju takiej analizy i sprawdzenie tego, w jakim stanie majątek Skarbu Państwa, ale też w jakim stanie zastaliśmy finanse Skarbu Państwa. I tutaj pozwolę sobie tylko przytoczyć taki jeden z bardziej szokujących przykładów. Otóż w 2015 roku pojawił się raport Międzynarodowej Organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi. No i z danych tej organizacji wynikało, że Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który znalazł się w 20 krajów, w pierwszej 20 krajów na świecie najbardziej wyzyskiwanych przez zagraniczne korporacje. Mieliśmy więc z jednej strony do czynienia z sytuacją, w której nasze spółki traktowane były po macoszemu, a z drugiej strony pozwalano też, by na polskim rynku działały korporacje, które no nie płaciły należnych podatków, które nie płaciły też należnych danin, no dochodziło do transferu zysków, transferu pieniędzy za granicę. To o tej skali może też świadczyć chociażby fakt taki, że w tym zestawieniu znaleźliśmy się przed Białorusią. No to, o czym też musimy mówić, jeżeli mówimy o majątku narodowym, ale o skarbie państwa, to też kwestia dotycząca finansów i chociażby walki z tak zwaną szarą strefą. Podawaliśmy przykłady tego dotyczące w pierwszej części audycji. W tym momencie możemy już powiedzieć, że te dane, które są przedstawiane przez ekonomistów, wskazują, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z tą szarą strefą w skuteczny sposób zaczął walczyć, czyli z tymi osobami, z tymi firmami, przedsiębiorstwami, które starają się działać, wprowadzając do obrotu towary czy usługi, nie płacąc należnych danin, a tym samym stając się nieuczciwą konkurencją dla tych firm i dla tych osób, które działają w pełni legalnie. I tutaj też przykład, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli sprawa dotycząca zakupu kolekcji Czartoryskich, czyli zbioru dzieł sztuki, który został niedawno kupiony przez Skarb Państwa. W mediach pojawiły się informacje, że zapłacono za ten zbiór, za te dzieła kwotę ponad 100 milionów euro. Proszę Państwa, by pokazać skalę wyłudzeń, z jakimi mieliśmy jeszcze do niedawna do czynienia, to podam tylko taką informację, że na wyłudzeniach VAT-u traciliśmy w roku 2015 tyle, że taką kolekcję moglibyśmy sobie za te kwoty kupować każdego tygodnia dwa razy. Czyli w każdy poniedziałek i każdy czwartek 2015 roku moglibyśmy kupić coś o wartości tej kolekcji Czartoryskich. Tego typu środki były transferowane z naszego budżetu.
Jeżeli w tym momencie też mógłbym też z mojej strony zauważyć, że bardzo ciekawe wydaje się zestawienie przekształceń własnościowych spółka Skarbu Państwa od roku 1990 prezentowane na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa. Przeanalizowanie danych wskazuje, że w znacznej mierze majątek narodowy został przyjęty, powtarzam, w znacznej mierze przez zagraniczne podmioty i niejednokrotnie po zaniżonej cenie. I odwołując się do pana ministra, też chciałbym zapytać, co dalej z prywatyzacją majątku państwowego, biorąc pod uwagę, że też analiza tych danych pokazuje, że w roku 2016 jest wykaz 15 podmiotów, których Skarb Państwa zbył udziały i dane wskazują, co prawda, że procent udziałów nie jest duży, ale proces wysprzedaży tak całkowicie nie został zatrzymany. Dla mnie, jako człowieka, który do końca nie zna się na tych sprawach, ale pytanie, które mi się rodzi, jakie są plany w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do strategicznych sektorów gospodarki i ewentualnie dlaczego jeszcze te, że tak powiem, pozbywanie się udziałów jeszcze miało miejsce?
Ojcze, tu w przypadku spółek strategicznych dla naszego państwa my wzmocniliśmy ochronę własności. To jest poza dyskusją. Spółki kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia naszej gospodarki powinny być w rękach polskiego państwa po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. To mówimy oczywiście o spółkach nie tylko wojskowych, ale spółkach energetycznych, spółkach także takich odpowiadających za sferę finansową państwa. A co do podmiotów, w które były prywatyzowane w ostatnim, czyli w 2016 roku, to mówimy o spółkach, w których Skarb Państwa miał tak zwane udziały resztkowe, czyli na przykład Uzdrowisko Iwonicz. Tam Skarb Państwa sprzedał 0,01% własności, bo tyleż było, na rzecz Uzdrowiska Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie, 13,2% zbytych udziałów, to była komunalizacja. I wielu w tych kolejnych przypadkach to była sprzedaż udziałów albo poniżej 1% własności, albo od 1 do kilku procent własności. I Zdarzało się, że nabywcą była na przykład spółka KGHM, nabywcą były osoby fizyczne, ale z punktu widzenia interesu polskiego państwa i takiego właściwego gospodarowania zasobami nie ma uzasadnienia, żeby utrzymywać nadzór iluzoryczny, bo nie ma faktycznego wpływu właściciel, który posiada 0,01% albo 1% w danej spółce. To po prostu to są tylko koszty. I to jest jakby porządkowanie portfela. Raczej skąd się biorą takie resztówki? To się bierze często z tego, że na przykład nie wszyscy pracownicy nabyli akcje, do których byli uprawnieni. I w ręku Skarbu Państwa została ta końcówka, której nie nabyli uprawnieni pracownicy. I teraz, kiedy jest walne zgromadzenie, ktoś musi z ministerstwa wyjeżdżać gdzieś na koniec Polski po to, żeby być w takim miejscu, bez żadnej przyczyny, żadnej zdolności decydowania. W związku z tym to jest jakby poza dyskusją, że te udziały należy, Skarb Państwa powinien uporządkować portfel, a skupić się na tych spółkach, które są istotne. I za taką istotną spółką, którą zatrzymaliśmy w rękach polskiego państwa, jest najstarsza polska firma, Poznański Cegielski. Nasi poprzednicy po pierwsze doprowadzili spółkę do bardzo kiepskiego stanu, a po drugie wyjściem z sytuacji widzieli sprzedaż. My po analizie możliwości i szans rozwojowych dla Cegielskiego spojrzeliśmy na to inaczej. I z Ministerstwa Skarbu Państwa, z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponował minister skarbu, zostało skierowane do Cegielskiego wsparcie w wysokości ponad 50 milionów złotych w postaci podwyższenia kapitału i to wsparcie jest przeznaczone na unowocześnienie i modernizację linii technologicznych. Dzięki temu firma, która ma świetnych fachowców, duże doświadczenie, wielkie tradycje i możliwości rozwojowe będzie mogła skutecznie rywalizować z innymi podmiotami. To jest jeden z takich przykładów. Inny przykład takiego realnego wsparcia dla polskich firm to jest przekazanie środków do spółki LOTAMS, która serwisuje samoloty na Okęciu. Okazuje się, że nasi poprzednicy, nabywając Dreamlinery dla polskich linii lotniczych LOT, nie zadbali o to, żeby do celów serwisowych był hangar, w którym Dreamliner się zmieści. Co więcej, nie zadbali o to, żeby jakakolwiek polska spółka, zwłaszcza spółka Skarbu Państwa LOTAMS, która serwisuje samoloty, uzyskała odpowiednie uprawnienia od Boeinga na serwisowanie Dreamlinerów. W efekcie, w momencie zakupu, kontrakt na serwisowanie Dreamlinerów uzyskała firma brytyjska. Sprawy sporne miały być rozstrzygane na prawie brytyjskim, a ta firma nie posiadała w Polsce też żadnego zaplecza technicznego. My widzimy potrzebę, żeby serwis ten odbywał się na Okęciu, żeby serwis samolotów prowadził bieżące utrzymanie, serwis, te rzeczy, które muszą się odbywać w samolotach pomiędzy lotami, żeby prowadziła spółka Skarbu Państwa LOTAMS i dajemy szansę w postaci wsparcia w wysokości 46 milionów złotych na pieniądze, które się zwrócą, bowiem to nie jest wrzucenie pieniędzy do studni bez dna, tylko realnie dzięki temu powstanie miejsce, powstanie zaplecze, na którym spółka przyniesie nam konkretne zyski. Takich działań było wiele. i takie działania dotyczyły również podmiotów, dla których nasi poprzednicy nie widzieli żadnych szans. Wspomniane kieleckie kopalnie surowców mineralnych, wspomniany Autosan, ale również spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Kilka projektów prowadziliśmy wspólnie z panem ministrem Bartoszem Kownackim. Tu, no, powtarzam, polski rząd gra drużynowo i tu świetnie się dogadujemy, a cel jest jeden. Dbanie o majątek Polaków, bezpieczeństwo Polaków pod każdym względem.
W tym miejscu też pragnę się włączyć, mianowicie mówiąc o tym bezpieczeństwie też państwa. Wielu Polaków się martwiło, kiedy bardzo szybko chciano sprywatyzować polskie banki. Jak dzisiaj wygląda perspektywa repolonizacji banków i jaki procent banków jest kontrolowany przez Skarb Państwa?
Mieliśmy całą od 1989 roku, w latach 90., później w 2000, mieliśmy całą serię wyprzedaży polskich banków. Doszło do tego, że wysokość, udział banków w polskich rękach był niewielki. Do niedawna odsetek polskiego kapitału w sektorze bankowym wynosił zaledwie około 30%. I wtedy zaczęły się te intensywne działania. Najpierw PZU, które przejęło Alior Bank i część aktywów BPH. Część, mówię, bowiem to zostało przejęte poza kredytami hipotecznymi i poza BPH, Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. I następnie to działanie takie wspólne. Też przykład tego, że w ważnych sprawach można działać razem. Polski Fundusz Rozwoju i PZU wspólnie nabyły część akcji PKO SA. I tu dzięki temu w ręce polskie trafił bank, który ma 5 milionów klientów, którzy złożyli kilkanaście miliardów depozytów. Dzisiaj w polskich rękach jest 52% sektora bankowego. To też nie jest jakaś duża liczba, bowiem jeżeli porównamy to z innymi krajami, takich kilka danych. Jak wygląda udział inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym w wybranych krajach? W Niemczech ledwie 10,5%, nie niemieckich. Reszta Niemcy. W Stanach Zjednoczonych 5,1%, we Francji 7%, Włochy 11%, na Węgrzech 40% zagranicznych, Estonia 32%, w Polsce 48%, bowiem 52% to jest nasz kapitał. I to jest bardzo ważne, żebyśmy jakby udomawiali banki, ale nie za wszelką cenę, żeby nie wyjść w pozycji takiego naiwnego skupującego, który za wszelką cenę chce kupić, bo ma cel repolonizacji banków. Tu musi być dobra oferta, tu muszą być konkretne, dobrze prowadzone negocjacje i to musi być transakcja, która przyniesie korzyść polskiemu państwu.
Proszę ojca, jeszcze tak pozwolę sobie kilka słów też co do tych, jeszcze przy poprzednim pytaniu, kiedy rozmawialiśmy też o tych prywatyzacjach, ale teraz o repolonizacji banków, to warto tutaj też powiedzieć, że jeszcze w grudniu Sejm pracował nad tym ustawą, gdzie między innymi zapisaliśmy przepisy, zapisaliśmy artykuły, gdzie wręcz zakazujemy zbywania, sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach, które zostały uznane za strategiczne i za kluczowe, tak? Czyli od teraz nie może Skarb Państwa zbywać swoich udziałów w takich spółkach jak Tauron, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, PZU, PKO, PKP Cargo, w Orlenie, w Polskim Holdingu Obronnym i jeszcze wielu, wielu innych. Ja myślę, że to doskonale pokazuje, że jest to zmiana w podejściu do sposobu zarządzania tym portfelem, bo od teraz po prostu, gdyby ktokolwiek chciał jakiekolwiek udziały z tej spółki, te, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, sprzedać, no musielibyśmy doprowadzić do zmiany ustawy. A co do kwestii, o której mówi pan minister Maciej Małecki, dotyczącej też tego udziału banków, to ja myślę, że dopiero to zestawienie przedstawienie, pokazanie, jak niewielki jest odsetek banków niepaństwowych działających tak gdzieś za granicą, czyli no, popatrzmy na ten przykład Niemiec, gdzie było to tylko około 10%, pokazuje, jak to wyglądało w Polsce. Banki w Polsce zarabiają bardzo dobrze. Mało kto mówi też o tym, że na przykład te opłaty, które my ponosimy, jeżeli chodzi o prowadzenie rachunków bankowych, o przelewy i tak dalej, to są opłaty, które są wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, chociaż wcale nie jesteśmy bardziej zamożnym krajem, bardziej zamożnym narodem, ale po prostu no, płacimy więcej. I tutaj też większy udział banków kontrolowanych przez Skarb Państwa, przez polski rząd pozwoli wymusić i pozwala wymusić na swego rodzaju konkurencyjność, tak? No bo jeżeli już w tym momencie, i to jest informacja, która mnie bardzo cieszy, że już ponad połowa tego sektora, bo to myślę, że jest przekroczenie jakiejś granicy, więc dziękuję bardzo panie ministrze za tą informację. Jeżeli już ponad połowa tych udziałów po przejęciu tych akcji też Pekao S.A. jest w rękach Polski, jest w rękach skarbu, jest w rękach majątku polskiego, no to jest to powód, który pozwoli nam i uzyskać większą stabilność finansową, pozwoli też wymusić konkurencyjność na bankach tych kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, ale pozwoli też nam w sposób no, bardziej swobodny, może regulować czasami rynek finansowy, bo banki też mają, jeżeli o to chodzi, znaczenie.
Chciałem jeszcze też zapytać w temacie bardzo istotnym, mianowicie, czy już bardzo konkretne są też sukcesy na tym polu, a mianowicie na polu i czy w kwestii związanych z zapobieganiem wyłudzeniom VAT-u. Bo wiemy, że tutaj z Polski wypływały potężne pieniądze z racji nieuczciwości, która w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie zagranicznych, obecnych w Polsce, miały miejsce.
To nawet nie, media nieprzyjazne rządowi Prawa i Sprawiedliwości informowały o tym, że rocznie z Polski wyprowadzanych jest z budżetu, jakby do budżetu państwa nie trafia ponad 50 miliardów złotych z VAT. To dla przykładu, dla porównania. Całoroczna obsługa programu Rodzina 500+, to jest 23 miliardy złotych. Czyli za jeden rok całkowitego uszczelnienia systemu VAT starczy na dwa programy Rodzina 500+. I kiedy w poprzednich latach przez 8 lat koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u rząd, najpierw Donalda Tuska, później Ewy Kopacz, zamykał oczy i zatykał uszy na ten problem. Nie wprowadzał rozwiązań, które zatkałyby te luki podatkowe, to czym ratował budżet? Ano, na przykład, dwa przykłady. Rok 2010. Szalona prywatyzacja. 22 miliardy złotych, za tyle sprzedane zostały akcje i udziały w spółkach Skarbu Państwa. Czy to trafiło, czy z tego powstał program Rodzina 500+? Nie. To była doraźnie zasypana dziura budżetowa. W tymże roku ze spółek Skarbu Państwa ściągnięto dywidendę w wysokości 4,5 miliona złotych. Rok wcześniej, w 2009, prawie 8 miliardów, nie milionów złotych. W 2011 roku ponad 5 miliardów złotych. Czy nie było wtedy programów prorodzinnych? Nie było bezpłatnych leków dla seniorów? Polakom podniesiono wiek emerytalny w sposób no, ukradkiem, gdzieś bocznymi drzwiami. Polacy zostali okłamani przez tamtą ekipę. I mówię o tym dlatego, bo z jednej strony trwała wyprzedaż majątku narodowego, z drugiej strony obok tego trwało wysysanie, wyciskanie jak cytryny spółek Skarbu Państwa z wypracowanych zysków, które nie szły na inwestycje, na rozwój, ale były najpierw ściągane przez właściciela, czyli ówczesnych ministrów, i wrzucane do dziurawego worka budżetowego po to, żeby zasypać doraźnie na dany rok lukę budżetową, a z drugiej strony mieliśmy ogromne obszary z dziurawym prawem, VAT, szara strefa w paliwach, akcyzy i tak dalej, i tak dalej. Niejasne przepisy, które nakładały ciężkie, wielkie ciężary na barki zwykłych Polaków, ale jednocześnie dziurawy jak ser szwajcarski dla wielkich koncernów, dla mafii paliwowej i dla oszustów na VAT-cie. I to pokazuje, jak wyglądało polskie państwo jak dojna krowa dla silnych i niezwykle opresyjne w systemie podatkowym dla słabych. I to zmieniliśmy. Ale zmiana, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, ta zmiana, dobra dla polskich rodzin, dobra dla emerytów, dobra dla uczciwie pracujących ludzi, dla uczciwych przedsiębiorców, ta zmiana ogranicza, ta zmiana oznacza rzecz bardzo ważną. Ograniczenie, czasem wręcz ucięcie niejasnych, szemranych interesów całych grup oligarchów. Ludzi, którzy doili budżet państwa, ludzi, którzy stworzyli sobie znakomite warunki do nabijania własnej kiesy kosztem majątku narodowego. Stąd dzisiaj pochodzi ten wielki wrzask, stąd podnosi się kolejna próba obalenia demokratycznie wybranego polskiego rządu. I tu należy szukać przyczyn ataków na rząd Prawa i Sprawiedliwości. My odważnie zakończyliśmy erę złotego życia dla niejasnych grup, niejasnych powiązań różnych osób, różnych środowisk żerowania na majątku państwa. To jest także, to jest przede wszystkim dobra zmiana w polskim państwie.
Proszę ojca też tak, by pokazać, jak to się zmieniało przez te kilka ostatnich lat, to taki przykład, tak? Wyobraźmy sobie, że mamy banknot 100-złotowy i pytanie, jaka kwota z tego nie trafia do budżetu Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń VAT-u. No i w 2007 roku z tych 100 złotych tak jakby nie trafiało do budżetu około 6 złotych, tak? Czyli około 6%. W tym momencie mamy rok 2017, no ale w roku jeszcze 2015, kiedy robiono różnego rodzaju badania i zestawienia, okazało się, że średnia w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tego typu procedery, bo w innych krajach też dochodzi do tego typu wyłudzeń, wynosi około 15%. Czyli z każdych 100 złotych tam budżety średnio w Unii Europejskiej różnych krajów nie otrzymywały 15 złotych. Ale w Polsce nie było to 15%, tylko 25%. Czyli co czwarta złotówka VAT-u, która powinna trafić do budżetu, która powinna służyć właśnie finansowaniu takich programów jak 500+, jak program Mieszkanie Plus, jak te leki dla seniorów po 75 roku życia, no niestety nie trafiała. I mogę z dumą powiedzieć, że w tym momencie te analizy, które też publikuje Ministerstwo Finansów i te analizy, które przedstawiają też firmy zewnętrzne eksperckie, wskazują, że ta tendencja, czyli ten bardzo niekorzystny wskaźnik ulega odwróceniu i ta luka, jeżeli chodzi o wyłudzenia podatku VAT, o szarą strefę w Polsce, spada. No co ciekawe, też pojawiły się dane, które mówią o tym, że choć zmniejszyła się ilość kontroli skarbowych, to wpływy do budżetu z podatków wzrastają. No mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której sam fakt, że rząd zadeklarował i wziął się do pracy, że zdecydowano się na reformę administracji skarbowej, spowodowało, że ci, którzy przedtem jeszcze może za czasów Platformy Obywatelskiej nie zawsze płacili, bo uznawali, że po prostu a jakoś to będzie i się upiecze, w tym momencie już wiedzą, że tak nie będzie i zdecydowali się na płacenie podatków.
Chciałem jeszcze też zapytać w takiej kwestii. Wiemy, że kilkanaście, zdaje się, że to jest 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa, ustanowiło w listopadzie ubiegłego roku tak zwaną Polską Fundację Narodową. I tu chciałem zapytać, jakie są cele i znaczenie tej fundacji? Tu bardzo myślę o zagranicy chociażby. Czy tylko promocja polskiej gospodarki, czy coś więcej? Dalej, skąd fundacja będzie miała przychody? Czy właśnie ta Polska Fundacja Narodowa będzie się troszczyć także o wizerunek Polski? Jesteśmy świadkami nawet w tych tygodniach byliśmy świadkami, jak ten wizerunek Polski zakłamywany jest w mediach zagranicznych, a najbardziej to się odbija w sercu Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie wciąż Polska jest upominana za brak demokracji. Właśnie wydaje mi się, że miejsc zagospodarowania tego funduszu jest bardzo wiele. Oczywiście myślę na pierwszym miejscu o edukacji młodzieży. Myślę, czy nie można by tutaj promować polskich ludzi nauki, zdolnych naukowców, twórców kultury i tak dalej. Czy pan minister i pan przewodniczący w tej materii chcieliby też coś nam powiedzieć?
Ojciec poruszył bardzo, bardzo ważną sprawę. Fundacja Narodowa, Polska Fundacja Narodowa została już zarejestrowana z datą 29 grudnia ubiegłego roku. Natomiast zadaniem Polskiej Fundacji Narodowej będzie przede wszystkim promocja Polski jako marki, co dotyczy zarówno państwa polskiego, jak i naszej gospodarki. Działania Polski, działania fundacji, chociaż statut jest szeroki, pozwala na wiele działań, działania będą prowadzone głównie za granicą. Chodzi o to, żebyśmy jako kraj sami wychodzili z pozytywnym przekazem do innych. To jest bardzo potrzebne, bowiem tak jak ojciec wspomniał o Polsce i o Polakach, można usłyszeć różne bzdury, już powiem tak mocno. I często są to nieprzypadkowo tworzone i powielane opinie, bowiem łatwiej uderzyć w rywalizacji między krajami, nie oszukujmy się, bo taka trwa, łatwiej uderzyć w kraj, który najpierw zostanie odarty z dobrej opinii, w kraj, który nie potrafi, nie ma narzędzi do budowania dobrej własnej marki. I właśnie to są te powierzchowne opinie. I właśnie w pomyśle tworzenia fundacji chcę podkreślić też taką zmianę w patrzeniu na polskie sprawy menedżerów, prezesów spółek Skarbu Państwa. Bo to oni byli pomysłodawcami i są fundatorami. 17 spółek Skarbu Państwa, które tworzą fundację i zobowiązały się do zasilania w Polskiej Fundacji Narodowej w środki finansowe na działalność. Oczywiście oprócz, tu jest też korzyść biznesowa dla przedsiębiorstw, bo stereotypy i przekłamania o Polsce i Polakach wpływają także na utratę wiarygodności inwestycyjnej spółek państwowych. To są wymierne straty. Tylko że do tej pory spółki, żeby budować swoje relacje z różnymi inwestorami, zapraszały na przykład do hotelu, do spa na jakiś wyjazd, czy organizowały rajdy samochodowe pod Teatrem Wielkim w Warszawie. Teraz będzie jakby scalenie działań fundacji w jednym miejscu, w jednym ręku, troska i zdecydowane reagowanie w walce o dobre imię Polski, na przykład o polskie obozy koncentracyjne, o zakłamywanie polskiej historii. I z drugiej strony, rzecz bardzo ważna, promowanie naszej historii. My mamy piękną 1050-letnią historię, ale nie zawsze potrafiliśmy o tym mówić. I tego brakowało. Były całe środowiska liberalne, które wmawiały Polakom, że musimy się wstydzić naszej historii, że musimy wszystkich i za wszystko przepraszać. Jeśli chcą, to niech przepraszają za swoich dziadków, za swoich braci, zbrodniarzy stalinowskich, którzy siedzą w Szwecji jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Polacy mają piękną historię i my jako Polska zawsze staliśmy po właściwej stronie. My nie mamy czego się wstydzić w naszej historii. Możemy dumnie podnieść głowę, każdemu spojrzeć w oczy z podniesionym czołem i chwalić się tym, co czynili nasi przodkowie. I do tego będą służyły działania, między innymi do tego, Polskiej Fundacji Narodowej.
też i już to będzie moja, mam nadzieję, ostatnia interwencja, pytanie, ponieważ już słuchacze chcą też rozmawiać z naszymi gośćmi. Myślę o młodych ludziach. Jak skłonić młodych ludzi, by nie wyjeżdżali za granicę, by na przykład zechcieli pracować w ogóle w spółkach Skarbu Państwa. I właśnie to w nawiązaniu do tego, co pan minister teraz powiedział, mianowicie o tę markę Polski, ale żeby troszczyć się tak naprawdę o markę polską, to trzeba też w sercu mieć przede wszystkim tę wartość umiłowania ojczyzny. Prawda? I cieszymy się, jeżeli minister edukacji, pani minister Zalewska, właśnie ma tę ambicję, aby patriotyzm wrócił i to wychowanie patriotyczne wróciło naprawdę do polskich szkół. Co panowie na to?
Proszę ojca, szanowni słuchacze, oczywiście jest to powód do radości, jeżeli mówimy o polskiej młodzieży, o umożliwieniu im pracowania tutaj na miejscu. No musimy przede wszystkim stworzyć im warunki takie, żebyśmy byli konkurencyjni dla zagranicy, bo dotychczas niestety było często tak, że młodzi, nie mogąc znaleźć atrakcyjnej pracy, nie mogąc znaleźć godnych warunków do życia, decydowali się na wyjazd za granicę. Warto tutaj wspomnieć, że chociażby no, znaczenie może mieć olbrzymi program 500+, dlatego że dla bardzo dużej części młodych osób, które chcą mieć potomstwo, właśnie te kwestie finansowe mają znaczenie. Ruszył już pilotażowy start programu Mieszkanie Plus, który też ma ułatwić zdobycie mieszkania. Natomiast cały czas są też wprowadzane zmiany, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące samej gospodarki. Osoby, które chciałyby założyć firmę, które chcą prowadzić własną działalność, no nie powinny mieć tylko i wyłącznie takich ułatwień jak jedno okienko, ale powinny być też prowadzone rozwiązania, które prowadzenie im działalności by umożliwiły. I mogę powiedzieć, że niedawno w Sejmie mieliśmy okazję procedować nad tak zwanym pierwszym pakietem ze 100 ustaw, ze 100 zmian dla firm pana wicepremiera Morawieckiego. Tam, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, te oszczędności dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą dla firmy, szacowane są na chyba 250 mln zł, jeżeli dobrze pamiętam. Takich zmian będzie też zdecydowanie więcej. Mamy młodzież, która jest młodzieżą chcącą pracować, potrafiącą pracować, ale chcemy też między innymi dlatego zmienić system edukacji, przeprowadzić reformę, by były te osoby, które no, będą mogły lepiej swoje predyspozycje też wykorzystać. Zdecydowano się też na obniżenie do 15% CIT-u dla przedsiębiorców. Warto jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo w tym momencie mamy w Polsce najniższe chyba od 25 czy 26 lat bezrobocie, więc w tym, jeżeli ono wynosi, ono poniżej 10%, chyba 8,2%, jak wynika z danych za październik, no to jest to powód do radości, jest to powód do zadowolenia, ale jest to też dowód na to, że Polska jest rządzona dobrze.
Do tego jeszcze można dodać rzeczy takie jak konstytucja dla biznesu, czyli 100 zmian dla przedsiębiorców. To jest proces, to będzie trwało, ale we współpracy z polskimi przedsiębiorcami, wsłuchując się w głos polskich przedsiębiorców, chcemy rząd, to będzie, tu akurat główne zadanie spoczywa na wicepremierze Mateuszu Morawieckim, ale symbolem zmiany będą ułatwione przepisy i nowe fundamenty współpracy państwo-przedsiębiorcy. Tu chodzi już o konkrety, a nie słowa, czyli struktury i urzędy przyjazne dla biznesu. I państwo, chcemy spojrzenie rządu pani premier Beaty Szydło, spojrzenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, to jest państwo musi nieustannie uczyć się pomagać przedsiębiorcom. To jest otwieranie się państwa na biznes, uczenie się biznesu i uczenie się obsługi biznesu. To czyli no, odpowiedzialność między innymi, to jest, można na ten temat można poświęcić niejedne rozmowy niedokończone i na pewno byliby tutaj specjaliści, którzy za to odpowiadają wprost, ale kilka takich głównych zadań, czyli odpowiedzialność urzędników za naruszenie prawa. Wielu z przedsiębiorców potrafiłoby opowiedzieć o krzywdzie, jaka spotkała ich w urzędach. Albo zawinionej, albo niezawinionej. Nawet jeśli zawinionej, to rozdmuchanej do niebotycznych rozmiarów. Polubownego załatwiania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a państwem. Szybkości działania. Zasady pewności prawa, czyli polegającej na tym, że rozwiązania będą rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji ze zmiany wykładni przepisów. No, bardzo ważna rzecz, domniemania uczciwości przedsiębiorców. Nie może, żaden urzędnik nie może na przedsiębiorcę patrzeć jak na potencjalnego oszusta. Przedsiębiorca to jest klient, to jest osoba, która wypracowuje zysk, z którego płaci podatki i za te podatki w urzędach są zatrudniani pracownicy, których obowiązkiem jest reprezentowanie polskiego państwa także poprzez wspieranie tych przedsiębiorców i ułatwianie im życia. I konkretne uproszczenia to jest prowadzenie drobnej działalności bez rejestracji składek. To jest ulga na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy, później przez 2 lata z tak zwanym małym ZUS-em. Prostsze podatki, możliwość załatwiania spraw nie tylko przez wizytę w urzędzie i przez papierowe dokumenty. Chcemy, żeby sprawy były załatwiane przez telefon, przez e-mail. Jesteśmy w XXI wieku, ułatwiajmy sobie życie. Pisanie prawa prostym językiem i publikowanie też pewnych interpretacji wykładni, wyjaśniania tych przepisów na stronach urzędów. I można wiele takich kolejnych działań wymieniać, ale z pokorą. Mamy też świadomość, że to jest proces. I chcemy pracować dla Polaków, chcemy ułatwiać życie, jesteśmy tu otwarci na takie rozwiązania, które będą ułatwiały życie polskich przedsiębiorców, zwiększały wpływy do budżetu, dawały dobre miejsca pracy.
20 minut po godzinie 22. Majątek Skarbu Państwa w służbie narodowi to temat rozmów niedokończonych. A gośćmi naszymi, przypominam wszystkim słuchaczom, może szczególnie tym, którzy przed chwilą zaczęli słuchać Radia Maryja, jest pan minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i pan Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. I już odbieramy telefony. Bardzo proszę. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Aleksander z Podpoznania. Tu minister tak opowiada to wszystko to, ale to nie bardzo w to tutaj aż tak wierzę. Bo nie wiem, czy o tym wie, przecież cały czas tu były tuskowskie studia korupcyjne. Przecież były, one nadal działają. Ale czy te studia jeśli nadal są, to nie wiem. Tylko ci ludzie, którzy pokończyli te studia. I to już tyle czasu. I tu się mało co dzieje, jak tu chodzi od kierunku Poznania.
I tak.
I tu, i w tych samych całych samorządach całych, przecież to są mafie, to wszystko to jest. Także pozdrawiam, tu jest dużo takich do opowiadania, to bym musiał napisać taką książkę 600 stron. A tu jest dużo do tego, ale to już nie przez takie
panie,
radio.
Panie Januszu, ale jak już kogoś nazywamy mafią, musimy to też udowodnić, nie? No, ale
tak,
pozdrawiamy.
Idzie, to wszystko można pomóc nawet to zrobić, no, ale to za długo trwa. To jest po prostu 60 lat była budowana komuna i ona się sprywatyzowała. Nie tak łatwo to będzie pokonać.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Bardzo prosimy.
Pozdrawiam ojca Zdzisława.
Dziękuję i pozdrawiamy my również.
Tak.
Pan Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.
Dziękuję. Faktycznie no, pewne rzeczy wymagają czasu, ale ja tylko zwrócę uwagę na... Pan mówił tutaj o korupcji. Ja tylko podam taki przykład, szanowni państwo, bo no... Jaka jest zmiana podejścia do kwestii dotyczących spraw gospodarczych, ale też spraw korupcyjnych. Dotychczas było niestety często tak, że prokuratorzy, organy ścigania no często nie miały za bardzo nawet wiedzy, jak ścigać przestępczość gospodarczą, tą, która nam po prostu wyrządza największe straty, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. No częściej słyszeliśmy o tym, że mandat otrzymywała pani, która sprzedawała gdzieś pietruszkę na chodniku albo jakieś warzywa. W tym momencie mogę powiedzieć, chociażby takie sygnały dochodziły też z województwa zachodniopomorskiego, że prokuratorzy są szkoleni na przykład w kierunku takim, jak sobie radzić, jaką mieć wiedzę na temat chociażby wyłudzeń VAT-u. To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą z panem ministrem Maciejem Małeckim w audycji. I działania mające ukrócić tego typu procedery, no jak pan wspomniał o korupcji, są podejmowane. Mało tego, to o czym mówiliśmy też przedtem, jak wynika z tych danych dotyczących liczby kontroli skarbowych, no kiedy ta liczba kontroli skarbowych jest mniejsza niż w latach ubiegłych, a wpływy do budżetu są większe, to wydaje mi się, że sama świadomość tego, że nie będzie pobłażania dla pewnych działań nielegalnych, powoduje, że no, ci, którzy mieliby zamiar okradać skarb państwa, będą się na tym kilka razy zastanawiać.
Tu jest pan Aleksander z Podpoznania poruszył kilka wątków, natomiast to za samorządy akurat nie odpowiada rząd. To jest pewien rozdział i za półtora roku będą kolejne wybory samorządowe i to Polacy, także pan Aleksander w swojej miejscowości, w swojej gminie, w swoim powiecie będzie decydował za to o tym, kto przez kolejne 4 lata będzie rządził małą ojczyzną. I tu akurat samorządność polega na tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, w jakiej części Polski żyjemy, odpowiada za to, co się dzieje wokół nas. Natomiast padł wątek prokuratorów, sędziów. No, wprowadziliśmy bardzo kluczową zmianę antykorupcyjną, polegającą na tym, że sędziowie wreszcie muszą ujawniać majątki publikowe. Majątki sędziów też mają być publikowane, tak jak publikowane są majątki radnego najmniejszej gminy w Polsce. Jaka sytuacja była do tej pory? No otóż taka, że ktoś, kto został radnym, na przykład sołtys danej wsi gdzieś pod Suwałkami, musiał w internecie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy ujawnić cały swój majątek, ten, który przejął po swoich dziadach, ojcach. I to osoba na przykład 70-letnia, która została radnym, musiała ujawnić cały majątek, czy aby nie doszło gdzieś do korupcji. Natomiast sędzia, który wypuścił na wolność gangsterów z Pruszkowa, nie musiał ujawniać swojego majątku. I to zostało zmienione. Dzisiaj realizujemy, to była także realizacja zaleceń antykorupcyjnych Najwyższej Izby Kontroli. Sędziowie także będą musieli publikować swoje majątki. No, podnosimy standardy w tym zakresie.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Katarzyna z Małopolski. Witam gości. Ja mam takie małe pytanie. Mieszkam w takiej małej gminie i chcę powiedzieć, że od czasu nowego rządu tu się prawie nic nie zmieniło w gminie. To jest takie małe państwo w państwie i nadal dzieją się takie rzeczy, jak się działy przed laty. Są ludzie niedopuszczani, którzy pokończyli szkołę. Tu jest sąsiad, sąsiadka, ewentualnie rodzinne jakieś klany. I po prostu chciałam zapytać, czy będą jakieś kontrole w tych gminach, czy zacznie się tutaj wreszcie dziać to, co się dzieje już powoli w naszym kraju. To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Proszę Ojca, Pani Katarzyno, no po pierwsze powiem tak, to jest też ten problem, o którym mówił pan Aleksander i o którym mówił też pan minister Małecki. Otóż jeżeli chodzi o samorządy, to nieraz słyszymy, że gdzieś dzieje się źle, ale to mieszkańcy danej gminy, powiatu czy województwa wybierają takie, a nie inne władze i to państwo musicie w pierwszej kolejności zastanowić się, co można zrobić, żeby te władze zmienić. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pani zdaniem dochodzi do jakiegoś uzasadnionego podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa, wtedy należy to zgłosić odpowiednim organom. No, my jako Prawo i Sprawiedliwość możemy wpływać na pewne rzeczy w gminach, ale na pewnym szczeblu to już jest samorząd. I to samorząd, który państwo jako mieszkańcy danej gminy czy powiatu wybieracie. Ja tylko powiem tyle, jeżeli chodzi o te zmiany, które na pewno się pojawiły, o których ja słyszałem też od samorządowców i też od mieszkańców, no to nawet w tych mniejszych miejscowościach, a szczególnie w tych mniejszych miejscowościach zauważono efekty działania programu 500+, bo wiem, że niektóre sklepy polikwidowały tak zwane zeszyty, na które kiedyś brano żywność. Teraz na szczęście już zdecydowanie takich sytuacji jest mniej, ale to, o czym pani mówi, czyli taki od lat trwający ten sam układ, tutaj by coś się zmieniło, to przede wszystkim jest potrzebna aktywność na tym poziomie najmniejszym, czyli gminy.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina ze Świętokrzyskiego. Panie ministrze, ja chciałam się zapytać, bo pani premier Beata Szydło mówiła, że podwyżki dla rencistów i emerytów będą od stycznia. Natomiast telefonowałam do ZUS-u i pani w ZUS-ie powiedziała, że nic takiego się nie zdarzy, że jeśli będą, to w ogóle od marca. I pan minister mówi, że należy czekać rencistom i emerytom. Chciałam panu powiedzieć, że to 500+ to zrobiło tylko wygodę dla nierobów i dla młodych ludzi, bo ja też miałam małe dziecko i pracowałam i dawałam sobie radę. Musiałam je zawieźć do przedszkola. Też mi nie było łatwo, ale dawałam sobie radę, bo miałam siłę. W tej chwili jestem na rencie, ponieważ jestem chora, nie mogę dorobić. I proszę mi powiedzieć, jakby pan minister za 700 zł wyżył, bo ja mam tylko na jeden dzień, robię opłatę i nie mam nic. Natomiast dużo moich znajomych, którzy mają dwoje, troje dzieci, w tej chwili nawet i mężowie przestali pracować, ponieważ mówią, że oczywiście to jest patologia dla mnie, ale mają się za co utrzymać i młodzi ludzie siedzą, a ja bym chętnie poszła do pracy, ale niestety nie mam zdrowia. I dokąd my mamy czekać, renciści, bo ja nie wiem, czy, nie wiem, ile mi Pan Bóg da jeszcze żyć, ale ja nie wiem, czy ja dożyję jeszcze, że kiedyś się może rząd upomni o nas albo przypomni sobie o nas. I ja głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość, ale powiem szczerze, że jestem troszkę zawiedziona. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Halinie. Jeżeli goście pozwolą, to ja zabiorę głos, a między innymi pragnę przypomnieć, że temat dzisiejszych rozmów niedokończonych majątek Skarbu Państwa w służbie narodowi, więc bardzo proszę, żeby precyzować pytania w tej materii. A też, Pani Halino, myślę, że w tej chwili mogliby się na przykład być obrażeni troszeczkę ludzie, którzy ze sprawiedliwości otrzymali te 500 zł i nie można tylko nazywać, że to ludzie patologiczni czy z rodzin patologicznych, bo tak można wywnioskować, te pieniążki otrzymują, więc to jest, ja chciałbym zaznaczyć i to by trzeba było, to jest Pani subiektywne zdanie ze strony Pani. Tak może się wydawać, ale proszę tak daleko takich osądów nie czynić, bo Pani i może skrzywdzi właśnie najbardziej tych ludzi, a wiemy, że to są setki tysięcy ludzi uradowanych, że właśnie dostali wsparcie na dzieci. A myślę, że pewnie teraz Panowie, jeżeli uznają, że mogą też w tej materii coś opowiedzieć, to bardzo proszę.
Przede wszystkim musimy wziąć w obronę polskie rodziny. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do rodziców, którzy wzięli na siebie ciężar i przyjemny ciężar wychowania kilkorga dzieci. Ci rodzice musieli zrezygnować z wielu przyjemności, odmówić sobie wielu spraw i bardzo ciężko pracować, bo łączą pracę zawodową z czasem poświęcanym swoim dzieciom. I polskie państwo musi wspierać, musi pomagać rodzinom, które wychowują dzieci. Tak jest nie tylko w Polsce, tak jest w innych krajach. Nie można stawiać znaku równości w zakresie dostępu do rynku pracy, do rozwoju, do szans rozwoju pomiędzy kimś, kto nie wychowuje dzieci. Wolny czas może poświęcić na studia doskonalące, na naukę języków, na wszelkiego rodzaju kursy czy dodatkowe zajęcia. Rodzice czas po pracy poświęcają swoim dzieciom. W związku z tym uczciwym jest, że polskie państwo wyrównuje szanse. Nie daje niczego za darmo. Po prostu dostrzega ciężką pracę rodziców. I to jest rzecz kluczowa. I ja bym był jak najdalszy od tego, żeby używając języka liberałów i obecnej opozycji sejmowej w ten sposób próbować dyskredytować pierwszy kompleksowy program pomocy dla polskich rodzin. Nie zgadzam się zdecydowanie z tym, że program 500+ trafia do nierobów, trafia do patologii. Tak nie jest. Jeżeli są jakieś incydentalne przypadki, wtedy jest reakcja, ale nie wolno rozciągać jakiegoś absolutnego marginesu na setki tysięcy uczciwie pracujących rodziców, na setki tysięcy rodziców, którzy z wielkim poświęceniem, okazując miłość swoim dzieciom, chcą im jak najwięcej zapewnić dobrych szans i startu w życie. Cieszę się, że tak wiele rodzin skorzystało z programu Rodzina 500+. Zapewniamy, że w budżecie na 2017 rok program Rodzina 500+ jest zabezpieczony, że budżet jest dokładnie policzony. Środki na wsparcie polskich rodzin są zapewnione, a budżet jest legalny, przyjęty w sposób formalny, zgodnie z kworum. Pan prezydent podpisał, więc rusza kolejny rok Rodziny 500+.
Jeżeli można też dodać kilka słów, szanowna pani, szanowni państwo. Ja tylko powiem tak, że jeżeli chodzi o programy skierowane dla osób starszych, dla emerytów czy rencistów, pierwsza sprawa, ta waloryzacja, o której pani mówi, no z tych danych, które my mamy, wynika, że to jest od marca 2017 roku. Druga rzecz, jeżeli chodzi o programy też skierowane do osób starszych, szanowni państwo, te waloryzacja rent i emerytur jest faktem. Jest też program Senior 75+, czyli ten program, gdzie są darmowe leki dla osób po 75 roku życia. Jeszcze zdanie czy dwa na temat samego programu 500+. Proszę państwa, ja jestem mieszkańcem województwa dolnośląskiego, czyli znajdującego się na zachodniej ścianie Polski, uznawanego za stosunkowo zamożne w porównaniu chociażby do części wschodniej. I pozwoliłem sobie kiedyś sprawdzić dane Głównego Urzędu Statystycznego, jak wygląda kwestia rodzin wielodzietnych w moim województwie, jeżeli chodzi o ubóstwo. I z danych, które ma GUS, wynika jasno, że rodziny wielodzietne, bądź te, w których znajdują się też osoby niepełnosprawne, tam problemem ubóstwa, czyli sytuacja, w których nie wystarcza pieniędzy na życie, dotknięta była, jeżeli dobrze pamiętam, średnio co czwarta rodzina. Czyli co czwarta rodzina nie miała środków na życie, nie miała środków na to, by się też wyżywić. I mogę powiedzieć z dumą, że dzięki programowi 500+ ten problem został w zasadzie zażegnany, bo środki trafiają do około 3 800 000 dzieci. Wydaje mi się, że to jest coś, z czego powinniśmy się tylko cieszyć.
Ja też jeszcze bym dopowiedział, bo faktycznie to, co pani Halina poruszyła temat. Myślę, że on jest rzeczywiście bardzo ważny i mamy w tej chwili rzeczywiście przedstawicieli rządu obecnego. Myślę, ten głos pewnie może też uwrażliwić. Rzeczywiście starsi też pytają, czy ich sytuacja się polepszy. A myślę, rzeczywiście jednym ze sposobów to jest chociażby darmowe leki. Wiemy, że tak naprawdę nie wszystkie leki są bezpłatne, ale bardzo dużo lekarstw jest bezpłatnych dla osób, które już osiągnęły odpowiedni wiek. Ale tu goście się pewnie, szanowni, zgodzą, że kiedy wprowadzono program 500+, to nawet opozycja tak naprawdę oceniła pozytywnie, bo od razu znalazła sposoby ulepszenia,
tak,
prawda, tej metody. Więc to też odpowiedź dla pani Haliny, że nawet opozycja doceniła i pewnie żałuje, że tego wcześniej nie uczyniła. Odbieramy następne telefony naszych słuchaczy. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja? No, ktoś chyba. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za...
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił? Jest już pan na antenie.
Już Piotr z Fromborka.
Witam pana Piotra.
Witam ojca profesora. Bardzo i miłych gości kochanych. W telewizji trwam, mówimy, tylko tak krótko powiem, w telewizji trwam, też oglądam, już się pomodliłem. I proszę kochany ojcze, kochani nie goście, ja czekałem mnie na ten rząd ukochany tyle lat. Nie to jak ta pani zadzwoniła, ja 6 dzieci wychował. Wiktorii dałem na imię w stanie wojennym, rzekomo na Runie. Imienia nie chcieli dać. I tak się stało. Jest magistrem. Ma 2 dzieci. Synek teraz w Gdańsku studiuje 1. I ja, proszę, tu w niedużym mieście mieszkam we Fromborku. Nie to, że głosowałem, ale podpisy zbierałem na kochanego prezydenta i modlę się co dzień, tak samo i na rząd. I spotykam ludzi z dziećmi, bo zbieram podpisy do Sejmu, do Senatu. Młode małżeństwa, uśmiechają się do mnie, ja im mówię, co się tego dwoje, dziękuję panu. Ja mówię, to nie mnie, do rządu, bo mówię, rząd obieca i dał 500+. Naprawdę. I miło, jestem zadowolony z tego, że ludzie mają. No, co ta pani powiedziała, jestem z tego, to tam nieważne to, co ludzie, jakieś, nie wiem, dyżurni czy coś. I jestem zadowolony, że majątek wraca w polskie ręce banku takiego rządu. Ja o Jezu, kochany, 2 wojny przeżyłem, no bo w wojnę urodzony i nie, już jestem starszy, gośnie, ale nie tatuś w 20 roku z Sowietami walczył. To naprawdę mamusia i tatuś nauczyli, patriotyczne piosenki śpiewali. Takiego opatrzność Boża, dzięki kochanemu Radiu Maryja, dzięki, że naród się obudził, że mamy upragniony rząd, naprawdę wszystko. A tak jeszcze powiem, i tak róbcie, kochani, nie mniej zdrowie, za panią... No brat, nie słów się modlę, czy to są posłowie i te posłanki, czy ministrowie, jak aniołki. Spojrzałem na szkołę, muszę powiedzieć, bo w 81 pierwszy krzyż powiesiłem, 16, później krzyży było w każdej klasie wiesi. I teraz się cieszę, że im nie dostanie Parlamentu Europejskiego. Teraz runie to wszystko. I to, co robię, to zawsze się sprawdza. Podążam, jestem zadowolony, że podążam za mądrym duchem narodu. Ja zwykły człowiek. I szczęść Boże, róbcie tak dalej, naprawdę nie tego. Aleluja i do przodu. I jeszcze powiem tak, a bestia, jak zdycha, to ogonem merda i ofiary zabiera. To te słowa od księdza Jankowskiego, za którego też się modlę, żebym mszę za ojczyznę odprawił w raju i za księdza Popiełuszkę, bo na takich kazaniach wychowanych. No ale szczęść Boże, już nie będę więcej zabierał i słucham tym bardzo... No, wzruszony jestem. I moja cała chce powiedzieć, że mam 6 dzieci. Tak wychowałem, że wszyscy głosowali za PiS, za rządem PiS. Jestem z tego zadowolony. Nie mieszkają już ze mnie i w Olsztynie, i w Gdańsku, nie no. No naprawdę, z tego zadowolony. I syn dzwoni, tatuś, prawdę tatuś mówi. Wiktoria tak samo. Ma 2 dzieciątko, magister, 2 fakultety. skończyła. I taka ochrona jest nad dzieckiem, że teraz była w ciąży, tatuś modli się, bo będę miała drugiego dziedziusia od maja. Urodziło już 1 czerwca. Jak tak można tak mówić? To są ludzie, ja nie wiem, to słaba wiara, płytko myślący ludzie. Szczęść Boże, już nie będę, aleluja i do przodu, damy radę na pewno.
Szczęść Boże, Panie Piotrze, i oddajemy głos naszym szanownym gościom.
Uśmiechamy się serdecznie do pana Piotra z Fromborka. Pan Piotr tak skromnie powiedział z małego miasta Fromborka, ale my tu ze studia Radia Maryja w Toruniu, Mikołaja Kopernika, bardzo serdecznie pozdrawiamy Frombork Mikołaja Kopernika z piękną archikatedrą. I cóż, no, bijemy brawo panu Piotrowi za tak wspaniałą rodzinę, za takie świadectwo i taką postawę. A przyznam, panie Piotrze, no, w stanie wojennym przyjść do urzędu z imieniem Wiktoria, no to taki można młodzieżowo powiedzieć kozacki numer, ale ja przy okazji powiem, bo święta Wiktoria to jest patronka mojej diecezji łowickiej, więc poważna, bardzo poważna patronka i na pewno niech wspiera rodzinę pana Piotra, nie tylko właścicielka tego pięknego imienia.
A ja powiem prywatnie, że moja córa ma na drugie Wiktoria.
O. I wybory zostały wygrane wkrótce, po tym jak pan poseł Wojciech Zubowski dał córeczce imię Wiktoria, rząd panie Wykopacz upadł po tym.
Trochę czasu minęło.
A ja tak słuchając pana Piotra sobie pomyślałem właśnie o ludziach, którzy są przy rządzie, tak jak tu nasi goście, że rzeczywiście to jest wzruszające, że tylu ludzi się za was modli i myślę, że rzeczywiście zaufało i nie można tych ludzi stracić.
Ojcze, nie. To tak już też całkiem serio. To chciałbym... Zresztą wszystko jest serio, na poważnie, ale teraz już tak do bardzo, bardzo poważnego tego, co ojciec wspomniał. My za to jesteśmy bardzo wdzięczni. I drodzy państwo, nie zawsze mamy czas, możliwość porozmawiać, a na pewno spotkać wszystkich państwa, ale wyrażamy wielką wdzięczność. Tu na falach Radia Maryja mówimy każdej i każdemu z was wielkie Bóg zapłać. Bo to, że dzisiaj Polska może prowadzić suwerenną politykę gospodarczą, politykę taką odpowiedzialną, promowania polskich wartości, polskiej racji stanu, to jest wasza zasługa. I jesteśmy w jednej drużynie, pracujemy razem. Każdy z nas ma jakiś odcinek pracy. My, czy to w Sejmie, czy w rządzie, państwo w swoich środowiskach, często nawet trudniej, bo w wielu miejscach jesteście osamotnieni, trzeba dużej odwagi, żeby przyznać się do pewnych wartości. Za to dziękujemy i bardzo, bardzo dziękujemy za modlitwę, bo to jest szczególnie potrzebne i w tych trudnych chwilach, jakich nie brakuje w naszej pracy, zresztą jak w każdej innej pracy, tym nas niesiecie, tym nas wspieracie. Bardzo, bardzo dziękujemy i potrzebujemy waszego wsparcia, bo Polskę możemy zmienić tylko wspólnie. Polskę możemy zmienić tylko z Polakami, a akurat my mamy tą odpowiedzialność, ten zaszczyt, że znaleźliśmy się w tym miejscu, ale to jakby z państwa ramienia i reprezentując państwa. Po prostu zatrudniliście nas w Sejmie, w rządzie i staramy się pracować najlepiej, jak potrafimy dla was.
Amen. I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Podlasia.
Witamy.
Odnośnie podatków, odnośnie 500+, też trójkę dzieci wychowałam w ciężkich czasach. Po śmierci męża nie miałam renty, nie miałam żadnych zasiłków. Dlatego, gdyż miałam 15 hektarów przeliczeniowych ziemi, ale dzisiaj bardzo się cieszę z tego, że wychowałam to trójkę dzieci, chociaż było tak ciężko, jak mówiła jedna z pań, że nie mieliśmy żadnych tam 500+ i tak dalej, ale dzisiaj bardzo się cieszę, gdyż moje dziecko, najstarsze, będzie miało już niedługo trzecie dziecko i ma te 500+ i bardzo się z tego cieszę, że ona będzie miała lżej niż mieliśmy my, to nasze pokolenie. ale czy mamy w tej chwili winić ten rząd, który robi coś dobrze, za to, że my cierpieliśmy? Przecież tak nie można. Trzeba się cieszyć z tego, co w tej chwili mają nasze dzieci, nasze wnuki. Nie możemy obarczać tych ludzi, dobrych ludzi, wspaniałych ludzi, wierzących ludzi, za to, że my mieliśmy gorzej. Ale z pomocą Bożą wytrwaliśmy, doczekaliśmy tych pięknych czasów i cieszmy się z tego, co mają nasze dzieci i nasze wnuki. Tyle chciałam powiedzieć. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, nasi gości.
Dziękuję bardzo Pani Anno za te słowa. Ja powiem w ten sposób. My będziemy starali się zrobić wszystko to, co jest możliwe, żeby wszystkim, każdemu po prostu no, udało się zauważyć tą dobrą zmianę. Natomiast musimy też pamiętać, że to po prostu wymaga czasu. My chcielibyśmy tego nieba przychylić każdemu, ale nie zawsze jest to możliwe, by zrobić to natychmiast i by zrobić to dysponując takimi środkami budżetowymi, jakimi dysponujemy. Cieszymy się, że ten 500+ program został wprowadzony i cieszymy się z tak dobrego jego odbioru. Szanowni Państwo, tych zmian, które będą zachodzić w Polsce, będzie jeszcze więcej. To jest coś, do czego my, startując w wyborach, prowadząc kampanię, się zobowiązaliśmy i to są te zadania, z których chcemy się wywiązać. I możemy powiedzieć nie tylko o tych rzeczach, które już zostały zrealizowane, ale te, które są przed nami, bo zarówno do mnie, jak sądzę, jak i do pana ministra Małeckiego zgłasza się bardzo wiele chociażby osób, które mówią o swego rodzaju patologiach w sądownictwie. To jest też coś, na czym trzeba się pochylić. Czeka nas też zmiana, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Przecież w naszym programie jest chociażby likwidacja NFZ-u, na który idzie bardzo dużo środków. Nasze społeczeństwo jest coraz starsze. Proszę Państwa, kto, tutaj też nawiążę troszeczkę do tego programu 500+, kto zdaje sobie sprawę z tego, że wskaźnik dzietności w Polsce jest mniej więcej taki, jak w krajach ogarniętych wojną? Bo on jest tak na tak tragicznie niskim poziomie. Jeżeli ktoś się popatrzy do internetu, poszuka tych danych, to okaże się, że jeżeli w zestawieniu mamy wskaźniki dzietności na liczbę krajów na świecie około 220, to my jesteśmy na szarym końcu. To gdyby popatrzeć na te zestawienia, to jesteśmy tam powyżej, jesteśmy już na końcu tej tabeli. I ten program 500+, no, który tak stał się osią tego naszej audycji przynajmniej tych ostatnich 20 minut, musi pomóc też rodzinom wychowywać dzieci. No proszę spojrzeć, jak wygląda sytuacja Polek, które jadą do Wielkiej Brytanii i które tam rodzą dzieci, dlatego że po prostu jest im łatwiej żyć. Były też badania wykonywane. One były bodajże publikowane przez Ordo Iuris, które wskazywały, że dla 60 czy 70% młodych ludzi, małżeństw, decyzja o potomstwie związana jest z warunkami przede wszystkim finansowymi, też mieszkaniowymi. Czeka, proszę Państwa, czeka nas jeszcze wiele zmian. W mojej opinii, wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. W tym roku też przecież Sejm już przyjął, tak? Obniżenie wieku emerytalnego. Wydaje mi się, że po roku czasu, no bo przecież wybory były 25 października 2015 roku, więc no minęło rok czasu i 2 czy 3 miesiące, tych zmian przez Państwo zauważalnych też jest już naprawdę dużo, a będą kolejne. Mam nadzieję, że z kolejnymi wiadomościami dobrymi i kolejnymi tak ciepłymi głosami jak pani Anny z Podlasia będziemy spotykali się zawsze w przyszłości.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Tylko prosimy o wyciszanie radioodbiorników. Jest już pani na antenie, bardzo prosimy. Niestety, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem do audycji.
Tak, już jest pan na antenie, wyciszony radioodbiornik.
Dobry wieczór, już wyciszyłem.
Tak, proszę bardzo.
Ja jestem geodetą uprawnionym. Mam taką sprawę. Bardzo się cieszę, że...
Halo?
Halo?
Jednak pan nie wyciszył chyba radioodbiornika.
Ale już... Halo, tak? A teraz? Halo?
Już jest dobrze, jest dobrze. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Ja jestem geodetą uprawnionym. Chciałbym państwu zwrócić uwagę na sprawy takie jak właśnie zamówień publicznych, gdzie ważną rzeczą jest też przy zmianie, kiedy są teraz, że cena odgrywa tam już mniej istotną rolę, że możemy po prostu popadać w drugą skrajność. To znaczy mamy taki przypadek na przykład na terenie na przykład PKP nasze ogłosiło przetarg na 26 milionów złotych około, gdzie cena tylko gra 30% wagi. W związku z tym no można po prostu zawyżać ceny, mając duże doświadczenie, a nowe podmioty nie mogą stanąć o nowe zamówienia publiczne. Tu jest taki jeden taki temat odnośnie właśnie Skarbu Państwa. Drugi to jest państwa też wyborcy to są osoby, które straciły swoje majątki z dekretu o reformie rolnej, o lasach. I także muszę powiedzieć, że dzisiaj ma miejsce właśnie powoływanie się na te przepisy. I nawet jak ludzie mają swoje księgi wieczyste, już przepisywane z babci na matkę, z matki na syna, to i tak zostaje ona podważona poprzez uzgodnienie treści księgi wieczystej, powołując się na dekret o lasach. 1944 roku, czyli na dekret stalinowski. I analizując tą sytuację, można dojść, że Polacy w czasie II wojny światowej walczyli o swoje ziemię. Wysyłali swoich synów na wojnę. Część z nich zginęła. Po II wojnie światowej spotykają się z nową sytuacją, że o tą Polskę, którą walczyli, to ta Polska im zabiera ten majątek, którą no, ponieśli ci ludzie, ponieśli no, śmierć lub inne upokorzenia.
Czy możemy już powoli konkludować, tak? Bo są następni słuchacze. Chcieliby zabrać głos.
Chciałbym po prostu zwrócić państwu ministrom, czy zamierzacie pomóc tym ludziom albo w jakiś sposób, żeby było jasne sytuacje, kiedy należy się im zwrot majątków lub dlaczego na przykład można dzisiaj powoływać się na dekret o reformie rolnej, o lasach, gdzie na przykład na Kaszubach Kaszuby zostały wyzwolone w 1945 roku w marcu. Więc dekret nie obowiązywał wtedy na tym terytorium w 1944. Chciałem o takie dwie rzeczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję. A więc tutaj pan, który jest geodetą, poruszył dwie kwestie. Może zacznę od tej drugiej, dotyczącej tego dekretu o lasach i kwestii dotyczących ksiąg wieczystych. Wie pan co, ja poprosiłbym o kontakt mailowy na stronie mojej wojciechzubowski.pl. Jest możliwość wysłania do mnie maila. Albo wojciech.zubowski@sympl. Poprosiłbym pana o przesłanie maila z opisem tej sytuacji, tak byśmy mogli to po prostu sprawdzić, bo tutaj przez telefon to mam wrażenie, że tych danych było za mało, tak byśmy mogli na spokojnie sprawdzić w ministerstwie, jaki jest stan prawny i jak ta sytuacja wygląda, więc to byłaby sprawa pierwsza. A druga, zwrócił pan uwagę chociażby na to, że została zmieniona ustawa o zamówieniach publicznych i PKP organizuje przetarg, gdzie cena stanowi tylko 30% wagi, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące punktacji, to w jaki sposób jest ustawiona specyfikacja istotnych warunków zamówienia i jak są przydzielane te punkty, to jest już ustawione, szanowny panie, przez podmiot, który dany przetarg organizuje. I może się zdarzyć, że na przykład cena to będzie 30% wartości, 30% to będą jakieś referencje, 20% mogą być to kwestie dotyczące chociażby okresu gwarancji. No tutaj w tym momencie to PKP jest odpowiedzialne, żeby te wagi dobrać w sposób odpowiedni. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta sytuacja, kiedy to cena decydowała w 100% o wyborze jakiegoś produktu, usługi, doprowadzała często później do sytuacji takiej, że trzeba było różnego rodzaju usługi czy produkty zamawiać ponownie. Mam nadzieję, że w tym przypadku, gdzie w tym przetargu, o którym pan mówi, cena wynosi tylko 30% tej wartości punktowej, no jest to uzasadnione. Jeżeli by tak nie było, to też prosiłbym o informację, nawet jeżeli będzie pan pisał na temat tej sprawy dotyczącej dekretu o lasach, bo faktycznie no, jest to sytuacja, wydaje mi się, rzadko spotykana, by wartość punktowa była tylko dla ceny przypisana do 30%.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę o wyciszenie radioodbiornika. Chyba przerwało się następne. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, prosimy bardzo, ale proszę wcześniej wyciszać radioodbiornik. Jest już pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Małopolski i chciałam właśnie do tej... Znaczy ja może...
A można się przedstawić? Jak pani na imię?
Ja nie chcę się właśnie przedstawiać, bo ja to wiem, skąd dzwonię. Bardzo, bardzo chciałam podziękować miłym gościom i całej partii Prawo i Sprawiedliwość. Jestem po prostu bardzo podekscytowana tym wszystkim, co robi i pozytywnie jestem uszczęśliwiona i w ogóle cieszymy się z tego wszystkiego. A tej pani, która właśnie mówiła, że z Małopolski dzwoni z jakiejś tam gminy, gdzie ktoś nieporadnie rządzi, to ja bym prosiła, żeby właśnie tą osobę, czyli burmistrza może, przysłała do Brzeszcz, do gminy Brzeszcze w Małopolsce akurat i na przeszkolenie do naszej pani burmistrz i radnych. No to po prostu dzieją się rzeczy po prostu wprost niesamowite. Wiele dróg po prostu jest naprawianych. Z różnych takich, nie wiem, to są jakieś projekty ścieżek rowerowych. To po prostu jest, tam gdzie jest ściągany na przykład asfalt, bo ja już powiem w ten sposób, jest ten asfalt kładziony na nowo, to jako destrukt, na takie polne drogi, które przez wiele, wiele lat nie można się tam było jeździć. Wszystkie szkoły, większość szkół jest ocieplonych. Na szkołach są baterie położone, no po prostu, no to co się, jest kanalizacja wymieniana praktycznie w całej gminie na nowo, no bardzo dużo.
Ale się cieszymy, może już nie wszystko, wiemy, że jest fantastycznie, tylko może jakieś pytanie.
Więc może nie, bo mi chodzi o to, że jednak to zależy od człowieka i od zaplecza, w jaki sposób mogą pozyskiwać właśnie od gminy, w jaki sposób pozyskują te fundusze na rozwój tej gminy. Więc tutaj widocznie trzeba by było się zastanowić nad zmianą, bo u nas była zmiana burmistrza i to niedawno, na nowego i trzeba by się tamta pani co mówiła zastanowić nad zmianą burmistrza i nie wiem, no i urzędników, którzy nie potrafią dostrzec możliwości pozyskiwania funduszy. O, no właśnie w tej kwestii chciałam
to dziękujemy bardzo.
To powiedzieć. Dziękujemy.
O krótki komentarz proszę naszych gości, panie ministrze, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję pani za ten głos. Tu wspominał o tym pan poseł przewodniczący Wojciech Zubowski też o odpowiedzialności samorządowców i ja do tego też zachęcam, bo kadencja trwa 4 lata, ale to obowiązkiem mieszkańców, nas jako obywateli, jest interesować się, co robi mój radny, tak samo co robi mój poseł, ale co robi mój burmistrz, mój wójt, mój prezydent. Warto zainteresować się tym, w jaki sposób gmina i na co pozyskuje środki zewnętrzne. są przykłady gmin, które z racji położenia mają niezłe wpływy do budżetu, na przykład z hal, które są hal magazynowych, przeładunkowych, ale na tym mówią stop i nie wykorzystują tego jako możliwości podlewarowania swojego budżetu poprzez wkład własny do środków zewnętrznych, czy to unijnych, czy krajowych. I tu warto stale monitorować, nie codziennie oczywiście, ale raz na jakiś czas przepytać radnego, znać do niego telefon, znać do niego adres. Są strony internetowe, dopytywać się, w jaki sposób gmina pozyskuje pieniądze na rozwój, ale po to, żeby wiedzieć, czy osoby, którym zaufaliśmy w danej kadencji, sprawują swój mandat nie tylko uczciwie, ale też i profesjonalnie, czy wykorzystują te szanse, które są dawane dla danych miejscowości. I kiedy porównujemy sobie nawet z opowieści pani, która przed chwilą do nas zadzwoniła, mówiąc o dobrze zarządzanej gminie Brzeszcze, porównując z gminą bez podanej nazwy w innej części Polski, to warto zadać sobie pytanie, dlaczego? A może wnioski nie są pisane profesjonalnie, może niezbyt starannie, a może po prostu ktoś nawet nie próbował starać się o środki, które są do uzyskania, bo nie potrafi, bo może się nie chce, może nie ma kompetentnych pracowników, bo został zatrudniony jakiś kuzyn zamiast osoby, która potrafiłaby tę pracę wykonywać w sposób profesjonalny i skuteczny. Przyczyn może być bardzo wiele, ale konkludując, jednym zdaniem chodzi o to, żebyśmy też brali odpowiedzialność za życie publiczne w naszej gminie. Za półtora roku wybory samorządowe. My będziemy decydowali, kto jest radnym, kto jest wójtem, kto jest burmistrzem.
Następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Prawo i Sprawiedliwość, rządząc w czasie, było to w koalicji, co prawda, 2005-2007, nie dokonało sprzedaży żadnego zakładu i teraz ta polityka przebiega podobnie w tej kadencji. Jest to bardzo chwalebne i ja myślę, że sprawa tego rodzaju, że te prywatyzacje, które następowały wcześniej, z udziałem po prostu firm, które były zainteresowane w naszym kraju różnymi podmiotami ze strony Niemiec. Chodzi mi o to, że tam legalnie po prostu było to zalegalizowane, że firmy tutaj zgłaszające się niemieckie co do prywatyzacji, zainteresowane kupnem polskich zakładów, miały zalegalizowane w swoim postępowaniu dawanie łapówek. I myślę, że w obecnym czasie należałoby się nad tym poważnie zastanowić, bo moim zdaniem po prostu należałoby tę sprawę, do tych spraw wrócić, do tych prywatyzacji, które się odbywały z naruszeniem polskiego prawa. Czyli u nas po prostu łapownictwo jest nie jest zalegalizowane i żeby uzyskać po prostu informacje, gdzie takie rzeczy miały miejsce, czym nawet zwrócić się do po prostu państwa niemieckiego o dane w tych sprawach, jak to i z ich strony legalnie było rozliczane, abyśmy my po prostu nie płacili teraz ogromnych pieniędzy za repolonizację czy banku niedawno, prawda, odkupionego, za który po prostu sprzedaż była za niedużą kwotę w stosunku do tego, za ile trzeba było go kupić z powrotem. Więc myślę, że ja ze swojej strony zachęcam państwa, w ogóle sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość zostało przekroczone w tej materii prawo, i należałoby po prostu wymierzyć sprawiedliwość, czyli te prywatyzacje, które zostały wykonane z naruszeniem prawa polskiego i dotyczyły polskich firm, abyśmy zwrócili się jako państwo do bogatego państwa niemieckiego o to, żeby te rzeczy zostały po prostu no, postawione w aspekcie tego, że według polskiego prawa było to dokonane nielegalnie i abyśmy nie płacili ciężkich pieniędzy za repolonizację polskich, no, tych rzeczy, które zostały sprzedane no, w różny sposób, prawda, te łapówki, żeby no, bardzo po prostu ja ze swojej strony chcę na to państwa do tego zachęcić, żeby właśnie z tym po prostu w dużej skali, no bo przecież Niemcy do nas w dużej, no, w dużej mierze wkroczyli, czy rynek medialny, prawda, jest bardzo opanowany, czy po prostu różne instytucje typu, prawda, jak chociażby te jak Elwro Wrocławskie, prawda, zakłady zostały zlikwidowane, polska elektronika taka, no komputery, że no po prostu nastąpiła kasata, by można powiedzieć, różnych
Panie Tadeuszu, już proszę tak konkludować.
Dobrze, dziękuję w takim razie i myślę, że na tyle jasno przedstawiłem sprawę, że też proszę o komentarz do tego. No i ja zachęcam do zainteresowania się tym tematem po prostu w takiej no, skali makro. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Tadeuszu, i naszych gości prosimy o komentarz.
Dziękuję, Panie Tadeuszu. Faktycznie mało kto o tym pamięta, ale i tak było, że firmy niemieckie po prostu no, miały możliwości, by zachęcać, no, czyli krótko mówiąc, stosować korupcję przy prywatyzacji niektórych polskich firm, niektórych przedsiębiorstw. Mało tego, ja sam znam przypadek, gdzie pojawiły się tego typu podejrzenia z mojego okręgu wyborczego, tylko są dwa kłopoty. Po pierwsze, to miało miejsce kilkanaście lat temu i nie, no, może być kłopot z dotarciem do tego typu dokumentów. Druga strona, nie sądzę, żeby Niemcy, którzy dbają o swoje interesy, bo tutaj nie można powiedzieć, że jest inaczej, zdecydowali się na to, by tego typu dane czy dokumenty ujawniać, ale ja myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, o którym na przykład też wspominał też swego czasu pan wicepremier Mateusz Morawiecki. Otóż jeżeli firmy niemieckie miały możliwość, by no, nie fakturować tego typu kosztów, to świadczy o olbrzymim zaufaniu, jakie państwo niemieckie miało do swoich firm i chyba musiało to też działać w drugą stronę i wydaje mi się, że chciałbym, by w przyszłości udało się do takiego poziomu zaufania, ale oczywiście nie przy takim procederze doprowadzić u nas w Polsce. A co do tego głosu dotyczącego też udziału Niemców chociażby w polskim rynku medialnym, proszę Państwa, faktycznie tak jest, bo kapitał niemiecki kontroluje olbrzymią część rynku medialnego w Polsce. Natomiast serdecznie zachęcam słuchaczy do znalezienia informacji w sieci o tym, jak wygląda próba otworzenia gazety, czy prowadzenia gazety, czy też pozyskania ogłoszeń ze spółek niemieckich. Działając na terenie Niemiec, zobaczycie Państwo, jak Niemcy potrafią bronić tego, by nikt inny dostępu do tego typu możliwości działań nie miał.
I odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja mógłbym się połączyć.
Jest już Pan na antenie. Już jest Pan na antenie, Radio Maryja.
Dziękuję.
Proszę bardzo, kto się do nas dozwonił?
Pan Królikowski z Częstochowy.
Bardzo proszę. Proszę
Halo?
Tylko wyciszyć radioodbiornik i dlatego
dobrze,
nie
dobrze.
Mamy kontaktu.
Ja mam takie pytanie. Szczęść Boże przede wszystkim.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, bo prowadziłem działalność gospodarczą usługową, a jestem w sumie ubezpieczony w KRUS-ie. I KRUS już opłacam 16 lat, bo jestem też rolnikiem. Mam ponad 3 hektary ziemi, w tym hektar przeliczeniowy. I teraz akurat się tak złożyło, że jestem na rencie, no całkowitej takiej rencie, po prostu niezdolny jestem chwilowo do pracy. Mam tam przejść 2 operacje. No i dowiaduję się w tej chwili, że jak rentę zakończę przykładowo w czerwcu tego roku, No to w skrócie powiedziano mi, że działalności gospodarczej nie będę mógł prowadzić dalej z tego względu, że muszę odczekać okres 3-letni. Że ewentualnie, jeśli bym chciał od razu po rencie prowadzić działalność gospodarczą, to muszę się udać do ZUS-u. Z kolei te usługi, które ja prowadzę, są drobnymi usługami. Także w ZUS-ie prawdopodobnie nie będzie mnie stać na zapłacenie tego ZUS-u. I chciałbym się zapytać, czy w tej kwestii jakaś zmiana nastąpi. Bo może o tym się nie mówi głośno, ale jest taka ustawa, która po prostu nie pozwala po rencie wrócić z powrotem do prowadzenia działalności gospodarczej. No bo tutaj jest mowa, że powinno się tam umożliwiać prowadzącym działalność gospodarczą osobom no jakieś takie warunki przystępne. No a tu akurat w KRUS-ie tego nie ma. Czy to jest jakaś, czy jakaś zmiana po prostu w tej kwestii nastąpi, chciałbym wiedzieć. A druga sprawa, to jeszcze tylko chciałbym zapytać.
Proszę pana, jakobym chciał przypomnieć, że tematem naszych rozmów to jest majątek Skarbu Państwa w służbie narodowi, więc ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj nadużywali właśnie naszych gości, bo to trzeba, to jest kwestia, no, kompetencje, że tak powiem, związane z całym, z całą przestrzenią ubezpieczenia i tak dalej. To innych gości byśmy musieli zaprosić.
Ja po prostu myślałem, że jeżeli chodzi o tych podatników, co prowadzą działalność gospodarczą, to że to ten temat będę mógł poruszyć na antenie po prostu.
To przy innej okazji, to przepraszam, jeżeli może będzie okazja, żeby pan te problemy poruszył.
Jeszcze bym mógł zapytać, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, to mogę zapytać o taką kwestię?
Myślę, że tak. Tutaj ten...
No. Chodzi mi właśnie jeszcze o Jastrzębską Spółkę Węglową, no bo gro ludzi kupowało akcje tej Jastrzębskiej Spółki Węglowej po, załóżmy tam, te po 136 zł, a teraz dużo takich moich znajomych, ja też tam trochę kupiłem tych akcji, no to jest po 70 zł. Czy jest jakaś szansa, że w ogóle te akcje odrobią te straty, które poniosło tyle ludzi? No tyle chciałbym wiedzieć.
Zobaczymy, czy nasi goście w tej materii są zorientowani.
Tak, czy w ogóle ta spółka ma przyszłość w Polsce?
Dobrze, to proszę przejść na odsłuch. Dobrze? Szczęść Boże.
Dobrze? Szczęść Boże.
Proszę ojca, szanowni państwo, to znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące kursu akcji, tak się składa, że w moim regionie, w moim okręgu wyborczym jest też MKGHM, czyli spółka, której akcje potrafiły kosztować poniżej 50 zł, ale potrafiły też kosztować 3 razy więcej. Więc tutaj, jeżeli mówimy o notowaniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czy jakiejkolwiek innej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, no to to, jaki będzie kurs akcji, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak będzie oceniana przez akcjonariuszy też kondycja spółki i perspektywy. Ja mogę powiedzieć jedno, że na pewno to, co jest jakimś pozytywem i co powinno mieć znaczenie dla tego konkretnie podmiotu, to chociażby informacja taka jak to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza opierać swoją energetykę na węglu. To jest sprawa numer jeden. A dwa, Jastrzębska Spółka Węglowa to jest jedna z tych spółek, która została niedawno uznana za spółki o znaczeniu strategicznym, istotnym dla naszego kraju. Została wpisana do rejestru tych spółek, których Skarb Państwa nie będzie mógł sprzedawać, to znaczy nie będzie mógł sprzedawać tych akcji. Ja myślę, że to też wpłynie na poprawienie ich notowań. Natomiast co do kwestii tej poprzedniej, o której pan wspominał, czyli kwestia łączenia części pracy w ZUS-ie, w KRUS-ie i do tego przebywania na rencie i prowadzenia działalności gospodarczej, no tutaj nie chciałbym odpowiadać, by pana nie wprowadzić w błąd. Mogę powiedzieć tylko jedno, że w pakiecie tych reform i ułatwień dla firm nie zdziwię, jeżeli pojawią się rozwiązania, które ułatwią tym osobom, które prowadzą taką małą działalność gospodarczą, bo pan o takiej wspominał, czyli tam, gdzie te obroty są niższe, gdzie umożliwi się tym osobom odprowadzanie niższych składek do ZUS-u, bo faktycznie mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że tą najniższą składkę ZUS-owską może odprowadzać zarówno ta osoba, która ledwo co wiąże koniec z końcem prowadząc działalność gospodarczą, jak i też ktoś, kto prowadzi firmę, która osiąga naprawdę no, bardzo dobre wyniki.
Tu dodając jeszcze dwa zdania do tego, co powiedział pan poseł przewodniczący Wojciech Zubowski, no, w przypadku kopalń, także Jastrzębskiej Spółki Węglowej, no, my przejęliśmy pewien stan zastany. Był czas, kiedy na węgiel była koniunktura, kiedy cena tony węgla stała wyżej niż dzisiaj. I w tamtym to był dobry czas na restrukturyzację kopalń. To był dobry czas na unowocześnianie kopalń i sprawienie, żeby były bardziej sprawne na rynku. Niestety, wtedy, kiedy były lata tłuste, pieniądze zostały przejedzone. I odpowiadają za to poprzednicy z rządu Platformy i PSL-u. Natomiast od początku tej kadencji wielka praca została wykonana w resorcie energii, w Ministerstwie Energii, pan minister Krzysztof Tchórzewski, pan minister Grzegorz Tobiszowski wykonali ogromną pracę po to, żeby ratować polskie kopalnie, po to, żeby nie zamykać polskich kopalń i dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Energii, całego rządu i jednocześnie wyrozumiałości i rzetelnego podejścia strony społecznej udało się uratować kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w górnictwie. Natomiast pamiętamy niechlubne rozmowy polityków Platformy z restauracji Sowa i Przyjaciele, kiedy dowiadywaliśmy się z tych rozmów rzeczy szokujących, a mianowicie tego, że po prostu w czasie, kiedy kopalnie powinny być restrukturyzowane, pieniądze zostały przejedzone. No to jest komentarz i sytuacja ta rzutuje również na wycenę spółek, czyli na kurs akcji, ale kolejnym krokiem, kolejnym bulwersującym ruchem była zgoda ówczesnej premier Ewy Kopacz na dekarbonizację, czyli na wyeliminowanie węgla jako źródła energii elektrycznej. No to była rzecz zupełnie niezgodna z polską racją stanu. Naprawiamy to, ale to też jest proces.
Ad vocem, jeśli mogę, szczególnie tu myślę o panu przewodniczącym, w dniu 2 stycznia, czyli nie tak dawno, odbyło się posiedzenie Komisji Energii i Skarbu Państwa poświęcone sprawie restrukturyzacji katowickiego holdingu węglowego, z informacji przynajmniej tych, których jestem w posiadaniu, wynika, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Energii trwają obecnie prace dotyczące połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą i do połączenia ma dojść nie później niż w pierwszym kwartale. Czy to jest prawda i czy Polska Grupa Górnicza jest własnością Skarbu Państwa, panie przewodniczący?
Proszę ojca, szanowni państwo, oczywiście to posiedzenie 2 stycznia miało miejsce. Tam faktycznie dyskutowaliśmy o tych planach dotyczących górnictwa. Tam też przedstawiono te działania, które były w ciągu ostatniego roku podejmowane, jeżeli mówimy w ogóle o sektor górnictwa na Śląsku. Przedstawiono dane dotyczące chociażby ograniczenia zatrudnienia, przedstawiono dane dotyczące wzrostu wydobycia w przeliczeniu na pracownika. To jest coś, z czego należy się cieszyć i przedstawiono też te założenia dotyczące planowanych działań na przyszłość. Faktycznie, tak jak ojciec powiedział, tego typu działania były na tym posiedzeniu komisji zapowiedziane. Jeżeli chodzi o sytuację na Śląsku, to komisja na ten temat dyskutowała też wcześniej na posiedzeniu grudniowym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja w polskim górnictwie węgla jest sytuacją bardzo delikatną i te zmiany, które są wprowadzane dotyczące chociażby kwestii związanych z przeniesieniem części górników do innych kopalń, no mają za zadanie przede wszystkim zagwarantowanie im dalej pracy, a dwa, jeżeli chodzi o Polską Grupę Górniczą, jeżeli mówimy o spółkach zajmujących się wydobyciem węgla, no utworzenie z nich takich podmiotów, które będą w stanie sobie samodzielnie i dobrze radzić na rynku.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ania z Wielkopolski. Chciałam Państwu wszystkim i każdemu z osobna w rządzie podziękować za tak wspaniałą pracę, bo widać, że Państwo naprawdę nie pracujecie, ale użyję tutaj sloganu Państwo naprawdę, można powiedzieć, tyracie. Widać tą pracę. To, co tak naprawdę rząd psuł przez wiele lat, Państwo próbuje się przywrócić to do normalności. Widać to przez te ostatnie półtora roku. Mnie interesuje tutaj przemysł włókienniczy, bo jadąc do Łodzi widać, że stoi wiele budynków opuszczonych i był to bardzo dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy. Interesuje też mnie, na jakim etapie są stocznie, ponieważ Państwo staracie się przywrócić też normalność stoczniom polskim. No i nie mówi się w ogóle o hutach. No to jest to, o co chciałam się zapytać. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego w tym nowym roku dla wszystkich Państwa. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, i oddajemy głos naszym gościom.
No to kolejny obszar polskiej gospodarki, kolejny sektor polskiej gospodarki włókienniczy. Łódź słynąca i z fachowców, i z dobrych firm włókienniczych, która niestety podupadła. To też jest proces odbudowy. Może nie dotyczący, przykład nie dotyczący Łodzi, ale spółki Coratex z Krasnego Stawu, która szyje znakomitą odzież, i jest szansa, że będzie pewna część zamówień dla polskiej armii będzie pochodziła z tego zakładu. Wiem, że szukamy w różnych miejscach synergii, czyli tego, żeby polskie firmy współpracowały ze sobą, żeby zamówienia z jednych firm trafiały do drugich, oczywiście na zasadach rynkowych, bo to musi być korzyść biznesowa, ale także taka, która pozwoli, żeby w polskim portfelu zostawały te same pieniądze. Takim przykładem w innym obszarze współpracy, dobrej współpracy spółek Skarbu Państwa jest na przykład zakup gazu przez Azoty, największego konsumenta gazu w Polsce, i ten gaz jest zakupowany w polskiej spółce w PGNiG. To jest współpraca Lotosu i największego przewoźnika kolejowego PKP Cargo. To jest przedwczoraj, 3 dni temu podpisana współpraca pomiędzy PKP Przewozy Regionalne a 7 PKS-ami na dobrą, kompleksową ofertę dla podróżnych. Na razie list intencyjny, ale docelowo liczymy, że będzie to nawet wspólny bilet. I wracając tutaj do wątku Łodzi, to odbija się na upadek zakładów, bezrobocie, odbija się na życiu miasta, również na tym, że mieszkańcy muszą dojeżdżać do Warszawy do pracy. I to jest temat bardzo trudny. Liczymy, że w ramach różnych działań, o których wspomniałem, będzie także możliwość jakby rozwoju tego sektora polskiej gospodarki.
Jeżeli tylko można, bo tutaj też do wypowiedzi pani Anny, szanowni państwo, my też nie jesteśmy, chociaż dziękujemy za te słowa uznania i faktycznie pracujemy bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie też, szanowni państwo, w ciągu roku czasu pewnych rzeczy odwrócić, tak? Bo zaszkodzić można łatwo i szybko, a czasami naprawienie czegoś wymaga lat. Jeżeli pytała pani o kwestie dotyczące hut, również na posiedzeniu Komisji Energii i Skarbu Państwa rozmawialiśmy niedawno o ich przyszłości, o planowanych działaniach, które mają chociażby pomóc ich funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o, chociażby o konkurencję ze strony tych krajów, które nie znajdują się w Unii Europejskiej. Takie działania są przewidziane. Pytała Pani o kwestie dotyczące stoczni. No ja tylko zwrócę uwagę na to, że my często niestety, ale jeszcze musimy i będziemy ponosić konsekwencje decyzji, które były albo nie były podjęte przez naszych poprzedników, to znaczy jakichś zaniechań. Tutaj, jeżeli chodzi o stocznię, warto wspomnieć chociażby o tym, że w 2008 roku Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna, jaka została przyznana stoczniom w Gdyni czy w Szczecinie, była nielegalna i musi zostać zwrócona. No i to, krótko mówiąc, doprowadziło do tego, że stocznie znalazły się w tragicznej sytuacji, a rząd wówczas Donalda Tuska nie odwołał się od tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości. Co najciekawsze, po prostu jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, bo uznano, iż tak nie wypada, to nie jest przenośnia, bo po prostu tak nie wypada, a Francja, która została też obarczona tego typu zarzutem, odwołała się, no i okazało się, że tam Francji udało się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości wygrać. Też temat dotyczący sektora morskiego. Otóż niedawno zostaliśmy zobowiązani do stosowania, jeżeli chodzi o kwestie chociażby spalin, do stosowania tak zwanej dyrektywy siarkowej, jeżeli chodzi o jednostki pływające. I o czym chcę powiedzieć? No, dyrektywa siarkowa zmusza nas do tego, by te okręty, które pływają, nasze jednostki, emitowały bardzo niskie ilości siarki w spalinach. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że owszem, są możliwości używania paliwa, które emituje, gdzie spaliny mają bardzo niskie wartości siarki, ale wtedy to paliwo, jak szacowano, będzie od tego zwykłego droższe około 30-40%. I ja pamiętam, jak wraz z panem ministrem pytaliśmy na posiedzeniu, wtedy to była jeszcze Komisja Skarbu Państwa, jak to jest możliwe, że Polacy są zmuszani do wdrażania pewnych rozwiązań od roku 2015, a na przykład Włosi czy też Grecy robią to od 2020, tak? Czyli mają 5 lat dłużej, żeby przystosować swoje jednostki pływające, swoje okręty, żeby do tego się przygotować. No i co się okazało? No nikt nie potrafił nam na to pytanie odpowiedzieć. Faktycznie te rozwiązania zostały wprowadzone. Polacy musieli wcześniej niż inni zacząć tego typu obostrzenia stosować, a inne kraje przez ileś jeszcze lat mogły korzystać z rozwiązań, które pozwalały im na stosowanie tańszego paliwa, a poprzez to po prostu no, byliśmy mniej konkurencyjni.
Po prostu jednym zdaniem jeszcze do tego, co celnie zauważył pan przewodniczący Wojciech Zubowski. Po prostu rządy tamtych krajów wynegocjowały w Unii Europejskiej lepsze warunki niż rząd Platformy i PSL-u.
Odbieramy następny telefon. Już powoli będziemy kończyć. A jeden z ostatnich telefonów. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie ma się w sprawie tej pani.
A kto się do nas dodzwonił?
Ponieważ ze Śląska ją dzwoni. W sprawie tej pani też, która mówiła i pan tutaj odpowiedział, jeden z panów odpowiedział, że to jest fakt. No, oby to nie były takie fakty jak w TVN-ie. Bo prosiłbym o konkretną odpowiedź, czy od netto, bo miały być wyrównane do 1000 zł.
Ale może pan się precyzyjniej...
Do netto. No ja się dość precyzyjnie, natomiast ogólnikową informację...
Ale jeśli pan może precyzyjniej się wyrazić...
Że facto, że fakt jest, że renty zostają podniesione, że fakt jest faktem. I niemniej proszę zrozumieć, że ja wręcz przeciwnie, właśnie tak samo nie jestem przeciwko rządowi. Ja wiem, że jest wiele właśnie, i to mnie boli, że jest wiele konsekwencji. Ja to zauważam, oczywiście myślę, że nie tylko ja. Wiele konsekwencji, które z tamtego rządu zostały przerzucone na ten rząd. Jak najbardziej to rozumiem, ale jest gro kameleońskich postaw, które to wykorzystują. I dlatego ja myślę, może się mylę, ale tą panią akurat przypuszczam, że rozumiem, bo jest też takich kwestii, które są wykorzystywane później do tego, że nawet jeżeli, a konkretnie jeszcze na inny temat, to mogę podać nawet bezpośrednio co do stanu zdrowia, choćby co do tych leków. Jest, widzę, wdrożone leki są, ale jest krecia robota pośrednia pomiędzy. I to bezpośrednio miałem styczność z czymś, że jest krecia robota robiona w ten sposób, żeby to było pokazane, że rząd nie pomaga. Nie pomaga. To się nie da łatwo, ale się da. właśnie dlatego mówię o kameleońskich postawach, żeby nie powiedzieć bardziej oburzająco. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, prosimy o komentarz, jeśli się da odpowiedzi precyzyjnie na to, co powiedział nasz pan, który się zresztą nie przedstawił, ale serdecznie pana pozdrawiamy.
Minimalna emerytura od marca ma wynosić 1000 zł, czyli ulega zwiększeniu o około 117 zł. To jest na te rzeczy nakłada się także zmiana kwoty wolnej od podatku, więc to będzie zależało od tego, jaką kto emeryturę będzie odbierał. No to w krótkich słowach można odpowiedzieć.
Co do tych spraw dotyczących jeszcze tylko leków, bo pan zdaje się, że mówił o tym programie Senior 75+. Ja tylko chcę tutaj powiedzieć, że proszę nam wierzyć, że my to też Ministerstwo Zdrowia będzie analizować. Teraz na początku stycznia ta lista leków bezpłatnych dla osób powyżej 75 roku życia uległa zmianie i ta lista leków będzie się też zmieniała w przyszłości. No, według różnego rodzaju opracowań, jeżeli chodzi o to, co działo się dotychczas, no to w Polsce nie była realizowana przeciętnie albo co trzecia, albo co czwarta wypisywana emerytura. Myślimy, że dzięki temu programowi to uda się zmienić.
Znaczy jeszcze, bo pan pytał netto czy brutto? Brutto.
I już chyba ostatni telefon, nie chyba, ale na pewno ostatni telefon, jaki odbieramy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Gaczewicz, Katarzyna Strombowska.
Teraz i zawsze. Witamy panią Katarzynę.
Troszkę inna sprawa, dlatego że jak wiadomo, Zalew Wiślany jest w tej chwili w centrum uwagi z racji przekopu. Turystyka również. Fromborg bardzo zależy od turystyki. Natomiast niestety słabością tego obecnego rządu naszego, który nie może niczego wszystkich kontrolować, są urzędnicy. Urzędnicy z poprzednich układów. W tej chwili kapitanat w Gdańsku, czy w Gdyni, niech tak, w Gdańsku, wprowadził opłaty od pasażerów. Także najprawdopodobniej statki turystyczne, które pływają po Zalewie Wiślanym, będą musiały zawieść rejsy, dlatego że bilet kosztuje 40-30 zł, to zależy od armatora. Natomiast opłaty, które będą musieli ponosić, bo takie jest rozporządzenie, to jest 5 zł, 40 zł, 40 groszy. Dodatkowe zupełnie opłaty i mają do wyboru albo przestać pływać, albo podnieść cenę biletów, które wcale i tak, jeżeli chodzi o rodziny, nie są niskie. Co z kolei wpłynie dla nas, mieszkańców, na obniżenie ruchu turystycznego. No bo jeżeli nie będzie statków, nie będzie tramwajów wodnych, no to po prostu mniej ludzi do nas przyjedzie. Natomiast z tego, co wiem, pan, który wprowadził to rozporządzenie, które wisi na kapitanacie portu, no to po prostu jest pracownik długoletni Urzędu Morskiego i statki śródlądowe będą ponosić takie same opłaty, jak statki również pływające promy do Szwecji czy do Norwegii. Kładzie to absolutnie i turystykę, i cały region. Rozmawialiśmy już z dwoma armatorami. Oni nie wiedzą, czy przy tych kosztach, czy dodatkowych, czy w ogóle będą pływać w przyszłym roku. I bardzo bym prosiła, żeby państwo się do tego odnieśli i sprawdzili to, bo to już w tym momencie pójdzie na koszt państwa. A to jest właśnie taka decyzja, która niszczy coś, co budowane było latami. Także bardzo bym prosiła o sprawdzenie tego i interwencję. Szczęść Boże, to wszystko.
Szczęść Boże, ja tylko przypomnę, że nasi goście są specjalistami od spółek Skarbu Państwa. I myślę, że trudno czasami od nich żądać odpowiedzi na takie rzeczy, które się dzieją właśnie gdzieś lokalnie, ale myślę, że może panowie jakiś komentarz do tej wypowiedzi
bardzo, bardzo krótko
udzielicie.
Szanowni Państwo, i to nie tylko w tej sprawie, ale też wielu innych, bo zakładam, że z takimi tematami lokalnymi dodzwoniło się do nas wielu radiosłuchaczy. Tutaj zachęciłbym do tego, by no, nie korzystać tylko z obecności pana ministra na antenie i mojej, ale żeby też z tym tematem lokalnym, ale ważnym dla danego regionu, udać się do parlamentarzystów, bo w każdym powiecie przecież Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości się znajduje i wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego kłopotu. I te osoby, które zgłaszają takie problemy, i też warto w to zaangażować samorządowców. No jeżeli mówi pani o Fromborku, o kapitanacie, faktycznie my szczegółów tutaj nie znamy, ale prosimy, by z parlamentarzystami, z posłami, senatorami Prawa i Sprawiedliwości z tą sprawą się skontaktować. Wierzę, że będą chcieli pomóc, tym bardziej, że no, każdy poseł powinien być i jest zainteresowany sprawami, które dotyczą bezpośrednio jego miejscowości.
Ale tak jak powiedział pan poseł Wojciech Zubowski, też trzeba aktywizować lokalną społeczność. Myślę, że pierwsza rzecz, do tego trudno się odnieść, bowiem po pierwsze nie jest to jakby obszar, którym się zajmujemy. Po drugie nie znamy okoliczności, a kolejna sprawa, tu jest samorząd. Są wspomniani lokalni posłowie i te osoby powinny interweniować w takiej sprawie, która, tak jak pani wspomniała, ma uderzyć w lokalną przedsiębiorczość, przewozy turystyczne po zalewie. Więc myślę, że jakby zamiast telefonu do studia Radia Maryja zachęcamy do zaangażowania na forum lokalnej społeczności, nie tylko w tej, ale także w innych sprawach i od tego jest samorząd, to wesprzeć mogą także parlamentarzyści, ale to jest typowo lokalny temat. Jeżeli jest jakieś złe działanie Urzędu Morskiego, to oczywiście też przez zwierzchników za pośrednictwem jakby do wiadomości posła, który reprezentuje daną ziemię w polskim parlamencie.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, drodzy nasi goście, dobiegł czas naszych rozmów niedokończonych, a dzisiaj staraliśmy się porozmawiać w Radiu Maryja na temat majątek Skarbu Państwa w służbie narodowi. Naszymi gośćmi, którym dziękujemy za obecność, byli pan minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, i pan poseł Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Ja bym naszych gości poprosił o konkluzję, o podsumowanie. Jeżeli ja mogę też, żeby pomóc może w podsumowaniu, kiedy myślę o majątku Skarba Państwa, służbie narodowi i o tej zmianie, która następuje. Każdy z nas myśli o naszym dobru wspólnym, że ono będzie coraz większe, ale właśnie czy kiedy mamy na myśli o spółkach Skarbu Państwa, myślimy tylko o zysku, tym właśnie bardzo wymiernym, czy w ogóle tak ufam, że Państwo, którzy jesteście właśnie tymi pionierami tych zmian, o czym tak naprawdę Państwo marzycie i jakie Wasze są cele? I warto może dzisiaj podzielić się na zakończenie tej audycji z naszymi słuchaczami.
Chcemy skończyć z wykorzystywaniem spółek Skarbu Państwa do krótkotrwałego zysku. Ten czas już minął. To nie jest tak, że ktoś na krótko inwestuje w spółkę Skarbu Państwa i po niedługim czasie wyciąga duże zyski ze szkodą dla tej spółki. Albo polegającą na przykład ograniczeniu możliwości inwestycyjnych i rozwoju. Zależy nam na tym, i takie zadania stawiamy menadżerom, którzy są kierowani do spółek Skarbu Państwa, żeby budowana była długotrwała wartość tych spółek. Żeby menadżerowie, którzy otrzymują w swoje ręce stery naszych sreber lodowych, oprócz dobrej znajomości branży, oprócz dobrej znajomości biznesu, rozumieli też odpowiedzialność spółek, odpowiedzialność za całość Polski. Czyli mówiąc najkrócej, spółki Skarbu Państwa w tym czasie, kiedy Polską kieruje rząd Prawa i Sprawiedliwości, spółki Skarbu Państwa mają służyć Polakom, a nie tylko prezesom spółek. I takie wymagania stawiamy osobom, które trafiają na kierownicze stanowiska, tym, którzy nie będą chcieli dostosować się do takich zasad, powiemy po prostu dziękujemy i rezygnujemy z ich usług. Bowiem po to zatrzymaliśmy prywatyzację, po to mówimy jasno i wyraźnie, że kapitał ma narodowość, bo chcemy wspierać polskie przedsiębiorstwa tak, jak czynią to Niemcy, Francuzi, Amerykanie. Spółki Skarbu Państwa mają być centrami rozwoju gospodarczego Polski. Mają być promotorami nowoczesnych technologii i mają stanowić o sile naszej gospodarki po to, żeby służyć całemu polskiemu narodowi. To jest nasza myśl przewodnia, tak definiujemy misję spółek Skarbu Państwa na kolejne lata, w tym czasie, kiedy Polską kieruje rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, ja po pierwsze myślę, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące spółek Skarbu Państwa, będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Chciałbym też z tego miejsca podziękować serdecznie tym wszystkim radiosłuchaczom, którzy nas i nie tylko nas otaczają swoją modlitwą, bo jest to bardzo potrzebne. A co do tego, co chcielibyśmy osiągnąć, Szanowni Państwo, na pewno chcielibyśmy, by te spółki służyły polskiemu narodowi, ale byśmy też za kilka lat mogli stwierdzić, powiedzieć, że służą nam, ale służą też naszym dzieciom, służą Polakom, tak by nie były to firmy czy podmioty, które mają krótką tradycję, ale byśmy po prostu mogli zbudować spółki, które będą znane na arenie międzynarodowej, będą takimi czempionami i które będą sławiły Polskę za granicą.
Bardzo dziękuję. Ja ze swej strony panom bardzo dziękuję za to przybycie w ten sobotni wieczór do Torunia, do Radia Maryja, do telewizji Trwam. Pragnę też i uszanować i pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy do tej pory z nami wytrwali. Też przeprosić, że niestety nie wszystkim się udało dodzwonić. Wszystkie telefony, myślę, one do czegoś nas inspirowały. Jeżeli się na koniec mogę podzielić, słuchając też i pewnych głosów, może niekiedy krytycznych, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, myślę, kiedy mamy na uwadze majątek Skarbu Państwa, kiedy mamy na uwadze nasze wspólne dobro, jakim jest ojczyzna, to może po dzisiejszej też audycji możemy poczuć się szczególnie zaproszonymi do tego, by być odpowiedzialnymi. Wszyscy razem, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, czy to w przestrzeni rodzin, gmin, województw i naszego narodu, gdziekolwiek i łącznie ci Polacy, którzy są za granicą, też są odpowiedzialni za dobro wspólne ojczyzny. Dalej łatwo nam może niekiedy oceniać i narzekać, że są może i kameleoni, może są ci, którzy spowalniają chociażby urzędnicy z dawnych układów, jak to ktoś nazwał, ale myślę, jesteśmy zaproszeni do aktywności. Wszyscy to zresztą też tutaj ze strony przedstawicieli rządu dzisiaj na antenie Radia Maryja padło. Dalej jesteśmy zaproszeni do solidarności. Właśnie do solidarności w powiększaniu dobra, tego dobra wspólnego i nie wolno nam ani przymykać oczu na lokalne egoizmy, egoizmy osób, czy to grup, bo będziemy zawsze narzekać, kiedy będziemy wobec tych sytuacji bierni. Chcemy być solidarni, chcemy być aktywni i chcemy po prostu bronić to, co jest dobrem wspólnym, a nie tylko wybranych, uprzywilejowanych osób. Ale ja też jestem odpowiedzialny, dlatego rzeczywiście chcemy pozytywnie patrzeć na wszystko, co się dzieje wokół nas. Państwu dziękujemy za to, że nieustannie i modlitwą wspieracie tych, którzy dzisiaj przyjęli na siebie obowiązek tych zmian, które mają służyć całemu narodowi. życzymy właśnie, ja też ze strony, myślę, własnej, w imieniu własnym, ale wszystkich też słuchaczy, naszym miłym gościom, aby wasza posługa dla naszego państwa, dla naszego narodu przynosiła też i panom wiele satysfakcji, wiele radości, ale też by wszyscy Polacy mogli się cieszyć też i państwa wysiłkiem, państwa posługą. Szczęść Boże na dalsze posługiwanie.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze. Dziękujemy ojcu za zaproszenie, za bardzo dobrą audycję. Mam nadzieję, że staraliśmy się odpowiadać bardzo dobrze ze strony ojca. Nas ocenia ojciec i słuchacze. Ale bardzo za to dziękujemy i modlitwa i wsparcie państwa. Jeszcze raz to podkreślam, to jest bardzo ważne, bowiem rząd pani premier Beaty Szydło jest atakowany w sposób bezprzykładny. My mamy wrażenie, że gadżety i transparenty kodu były wydrukowane zanim jeszcze rząd pani premier Szydło został zaprzysiężony. I to jest rzecz bez precedensu, że nowy rząd, nowy gabinet nie miał ani dnia spokoju. Mówi się w demokracjach o tym, że nowy rząd dostaje 100 dni spokoju po to, żeby ułożył pewne rzeczy, wtedy opozycja nie krytykuje. My nie mieliśmy nawet godziny spokoju, ale z podniesionym czołem mówimy, że przez ten pierwszy rok zrobiliśmy dla Polaków więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat.
A nie byłoby to możliwe bez państwa wsparcia, bez państwa modlitwy, za którą serdecznie dziękujemy. Również dziękuję ojcu, również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za te głosy, a tym osobom, które się nie dodzwoniły w tych sprawach takich lokalnych, przypominamy i zachęcamy do tego, by kontaktować się z parlamentarzystami z państwa okręgów. W każdy poniedziałek zwyczajowo są dyżury poselskie czynione, by te tematy, które może nie znalazły się na antenie, ale są ważne, by przedstawić je posłom lokalnym.
I kogo panowie pragniecie pozdrowić?
No pozdrawiam, jeśli rodzina moja w Sochaczewie słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli do tej pory wytrwali jeszcze przy odbiornikach, ale oczywiście pozdrawiamy też słuchaczy z naszych okręgów poselskich, powiat sochaczewski, żyrardowski, gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, mławski, żuromiński, to z Ciechanów, to są te miasta, do których szczególnie się uśmiechamy, ale pozdrawiamy całą Polskę, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, nie tylko Polskę. No, Radio Maryja dociera na cały świat. W sposób szczególny pozdrawiamy zwycięzcę konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, Kamila Stocha. Trzymamy kciuki za naszych orłów nie tylko jutro, ale i w całym tym zimowym sezonie Pucharu Świata i liczymy bardzo gorąco, że ostatnie zawody Pucharu Świata w Planicy będą okazją do tego, żeby pan prezydent Andrzej Duda osobiście wręczył puchar naszemu mistrzowi. A jeszcze jedna dygresja na koniec, bo w trakcie naszej audycji spojrzałem w internecie, jeden z internautów przypominał, że dwa lata temu ukazał się sondaż przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku i w tym sondażu prowadził ówczesny prezydent Bronisław Komorowski z wynikiem 73%, natomiast obecny prezydent Andrzej Duda miał 8% i wówczas redaktor naczelny pewnej gazety powiedział, że Bronisław Komorowski przegra wybory dopiero wtedy, jeśli przejedzie na pasach zakonnicę w ciąży. Jak widać, redaktorzy różne rzeczy mówią, pan Bóg kulę nosi. Pozdrawiamy też pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jak widać, nie wszystkie sondaże się sprawdzają i nie są robione rzetelnie. Ale już na skoczni narciarskiej żaden sondaż nie pomaga. Kamil Stoch wygrywa, bo jest najlepszy.
I pan Wojciech, poseł Wojciech Zubowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.
Pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy, zarówno tych z zagranicy, jak i z Polski. Pozdrowienia dla słuchaczy z powiatów głogowskiego, pulkowickiego, lubińskiego, legnickiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego, a może wystarczy. Chciałbym również pozdrowić swoją rodzinę i babcię, Lodzie i może Helę, jeżeli słuchają. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!